Mówione słowo przez brata Williama Branhama w dniu 30 grudnia 1962 roku w Jeffersonville pod tytułem Absolut. Najpierw skłonimy nasze głowy do modlitwy, zanim staniemy do rozważania słowa. Jestem pewny, że dzisiaj rano jest tyle różnych próśb u Was, że nie mogą być zliczone. W czasie, gdy my skłonimy nasze głowy, proszę, abyście swoje szczególne prośby, które macie w sercu, dali znać w ten sposób, abyście podnieśli ręce i mówili: O Boże, Ty wiesz, o czym ja myślę. Teraz, Panie Jezu, Ty widzisz każdą rękę. Ty znasz każdą prośbę, co i o co się rozchodzi. My przychodzimy teraz w bojaźni przed tron żywego Boga, do którego my mamy dostęp w tym czasokresie. Tam siedzi Jehowa, Bóg, i tam jest krew Chrystusa na ołtarzu. Na fundamencie tej krwi modlimy się i mówimy do Niego, do Tego, który powiedział: O cokolwiek Wy będziecie prosić Ojca w moim imieniu, to Wam będzie dane. Och Boże, wysłuchaj nas dzisiaj rano i odpowiedz na nasze prośby, które przynosimy w naszych modlitwach. Ja przynoszę moją modlitwę z ich modlitwami dzisiaj przed Ciebie. Ty to zachowaj, Panie. Tutaj leżą chusteczki zebrane od chorych i cierpiących ludzi. W Biblii mamy naukę, że opaski i chusteczki od apostoła Pawła kładziono na chorych i cierpiących ludzi, duchy nieczyste uciekały, a chorzy byli uzdrowieni. Ojcze, my wiemy, że my nie jesteśmy Pawłami, lecz i tego jesteśmy pewni, że to nie Paweł czynił, ale Chrystus w nim. Ty według Pisma jesteś ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Panie, ci ludzie wierzą, że gdy my Boga prosimy i te chusteczki będą kładzione na chorych, zostaną oni uzdrowieni. Słowo Boże nam podaje, że Izrael był na naznaczonej drodze w kraj obiecany. Morze Czerwone stanęło im w drodze jako przeszkoda. Och Boże, Ty spojrzałeś przez płomień ognia przenikającymi oczami, morze się zlękło i rozstąpiło się tak, że Izrael mógł przejść suchą ziemią ku krajowi obiecanemu. Panie, wejrzyj dzisiaj na dół przez krew Jezusa Chrystusa. Ty widzisz nas, że my dzisiaj rano stoimy tutaj w wierze, że działamy w wierze. Niechaj szatana ogarnie trwoga i niech ucieknie precz. Niechaj każdemu, który tutaj jest obecny i na każdego, któremu będą położone chusteczki, otworzy się droga i niech choroby znikną, bowiem oni idą naprzód w kraj obiecany, prowadzeni przez Ducha Świętego, płonący ogień. Zachowaj to, Panie. Błogosław czytanie słowa i całą służbę Bogu. Niechaj Duch Święty weźmie dzisiaj rano słowo i rozdzieli każdemu z nas, Panie. My zbliżamy się ku czemuś wielkiemu i potężnemu, o czym my jeszcze nie wiemy dokładnie, co to jest. Panie, nasze serca są szczególnie poruszone. My prosimy Cię i zbliżamy się ku Tobie i Twemu słowu w bojaźni. Ty nam objaw znaczenie słowa. My prosimy w imieniu Jezusa. Amen. Dzisiaj rano pragnę czytać z Dziejów Apostolskich z dwóch miejsc. Teraz czytamy 26 rozdział od 15 do 20 wiersza. A jam rzekł: Ktoś jest, Panie? A on rzekł: Jam jest Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale wstań, a stań na nogach Twoich, gdyżem Ci się dlatego pokazał, abym Cię uczynił sługą i świadkiem tak tych rzeczy, któreś widział, jako i innych, które Ci pokażę, wyrywając Cię od tego ludu i od pogan, do których Cię teraz posyłam, ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości i z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która jest w mnie. Przetoż, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu, ale naprzód tym, którzy są w Damaszku i w Jerozolimie i we wszystkiej krainie judzkiej i poganom opowiadałem, aby pokutowali i nawrócili się do Boga, czyniąc uczynki godne pokuty. W Dziejach Apostolskich 23 rozdział 11 wiersz czytamy: A drugiej nocy stanąwszy przy mnie Pan rzekł: Bądź dobrego serca, Pawle, albowiem jakoś o mnie świadczył w Jerozolimie, tak musisz świadczyć i w Rzymie. Niech Bóg ześle swoje święte błogosławieństwo dla tych słów, które teraz przeczytaliśmy i mamy przed sobą. Przed niedawnym czasem słyszałem kogoś, który używał słowo absolutny. Pomyślałem sobie, To jest bardzo dobre słowo. Ja go często słyszałem, ono jest często używane. Ja to w słowniku wyszukałem, w słowniku Webstera, absolutny. Ono tam jest pokazane jako doskonały, sam w sobie, nieograniczony w swej mocy, starodawny, ostateczny, całkowity i nieograniczony. Amen. Potem nic nie ma. Absolutny zawiera nieograniczoną moc w sobie. To słowo zamyka doskonałość samo w sobie. Do tego nie może już być nic dodane. Pomyślałem, to jest coś cudownego. To jest cudowne słowo. Słowo to jest myśl wyrażona. Najpierw jest myśl, potem ona staje się słowem, bo wasze słowa uprzedzają wpierw myśli. Gdy my mówimy na językach, nie myślimy wtedy. To czyni Bóg, że On formuje myśli i mówi przez nasze usta naszymi wargami. My w czasie mówienia na językach nie czynimy żadnej myśli i nie wiemy, co my wymawiamy, gdyż to jest inspirowane. W czasie tłumaczenia też nie wiecie, co mówicie. To czyni Bóg, widzicie? Także przy proroctwie nie używacie swoich własnych myśli, lecz Bóg przynosi swoje własne myśli i je uzewnętrznia, wyraża je, bo wy mówilibyście to, co wam przychodzi na myśl. To pojęcie absolutny jest nieograniczone i dlatego ja myślę, że każdy tą nieograniczoność powinien mieć. Przy wszystkich wielkich zdobyczach, jakie zostały osiągnięte, stała ta absolutność za tym. Każdy człowiek, który coś chce osiągnąć, musi najpierw mieć tą absolutność. To jest to nieograniczone, które was przeprowadzi przez wszystko w sobie zamykające. Absolut. Amen. Wy musicie coś mieć, na czym wy się opieracie. Innymi słowy, to jest nieograniczona kotwica dla każdego przedsięwzięcia. To może przejść przez rozmaite rzeczy, aż osiągnie zamierzony cel, lecz dla wszystkiego jest to nieograniczone, to amen. Wy nie możecie przejść przez życie, jeśli byście nie mieli tego zakotwiczenia. Zanim wyście się ożenili, to musieliście wszystko przemyśleć gruntownie, aż wyście postanowili, zadecydowali. Przyczyną do tej decyzji była miłość do waszej żony lub do waszego męża. Może ona nie jest taka zgrabna jak żona kogoś drugiego, lecz coś w niej przypadło wam do gustu. Nawet gdy on lub ona nie jest taka zgrabna, nie wygląda tak ładnie, lecz wy macie ten absolut, aby podjąć taką decyzję, by się żenić. Na tym wy trzymacie mocno. Jeżeli by się tak nie działo, to raczej nie powinniście się żenić. Wy po prostu wykorzystujecie absolutną pewność. My myślimy o wielu ludziach w Biblii, którzy taki absolut mieli. My moglibyśmy wszystkich tych ludzi wziąć, zebrać i mówić 2 tygodnie i ledwo tylko dotknąć poszczególnych osób. My omówimy niektórych ludzi z Biblii, którzy mieli taki absolut. My moglibyśmy wszystkich tych ludzi wziąć, zebrać i mówić 2 tygodnie i ledwo tylko dotknąć poszczególnych osób. My omówimy niektórych ludzi z Biblii, którzy mieli taki absolut. Przyglądnijcie się Jobowi. On miał absolut. Wszystko szło przeciwnie w życiu tego sprawiedliwego człowieka. My nie możemy się odważyć powiedzieć, że on nie był sprawiedliwy, bowiem Bóg sam o nim tak powiedział. Nie było takiego człowieka na ziemi. On był doskonały przed Bogiem. On wiedział o tym, bowiem on miał to nieograniczone. Dlatego myślę, że każdy musi mieć to nieograniczone. We wszystkich osiągnięciach, jakie zostały dokonane, stał ten absolut. Gdy wszystko stanęło przeciw niemu, choroba przyszła na niego i jego podejrzewano, że on zgrzeszył i był przewrotnym. Przyszli do niego przyjaciele, biskupi, którzy mieli Joba pocieszać, lecz zamiast pocieszać, próbowali mu oni wykazać grzech, bo się Bóg z nim w taki sposób obchodził. Jego dzieci zostały zabite, stada owiec zniszczone gromami. Wszystko szło przeciwnie i także jego własne życie było w niebezpieczeństwie. On siedział pokryty od głowy do nóg wrzodami, na popiele. Jego współmałżonka, matka jego dzieci, mówiła: złożecz Bogu i umrzyj. Lecz pomimo tego wszystkiego miał Job absolut. Och, gdybyśmy mogli w czasie choroby jednak opierać się na absolutności słowa. Job wiedział, że on czynił wolę Jehowy i stał mocno w wierze. Gdybyśmy my to samo czynili, Jehowa żądał ofiary palonej za grzechy. Job złożył ofiarę za siebie i swoje dzieci.
To było to, co Bóg żądał. Teraz moglibyśmy powiedzieć, ja pragnę, by wszystko dać, co On od nas dzisiaj żąda. To jest bardzo mało, mianowicie tylko wiarę w Jego Słowo. Gdy wy Jego Słowo będziecie mieć jako swój absolut, możecie każdą Bożą obietnicę żądać i swoją duszę na tym zakotwiczyć. Nawet gdy fale was tu i tam wrzucają, wy jesteście umocnieni, pewni w swoim absolucie. Job stał nieporuszony, gdy jego pocieszyciele zarzucali mu grzech. Wiedział on, że był on bez winy, on był sprawiedliwy, bo on czynił wolę Jehowy. Gdy jemu doniesiono, że jego dzieci zostały zabite, przybył drugi goniec i doniósł mu, że jego owce zostały zabite. Widzicie, jakie mocne argumenty mieli ci niepocieszyciele? Oni mogli powiedzieć, ogień spadł z nieba. Job, to jest dowód, żeś ty... To nie daje dowodu. Job, gdybyś ty był sprawiedliwy, to nie dopuściłby on śmierci twoim dzieciom. Lecz Job wiedział, że on czynił sprawiedliwość. On stał nieporuszony, bo wiedział, że on dokładnie to czynił, co mu Bóg powiedział. On był absolutnie pewny, gdy doświadczenie osiągnęło swój najwyższy punkt, przekonał się, że jego absolut mocno był zakotwiczony, że lina nie była luźną, lecz mocno napiętą. Duch był nad nim, on był prorokiem. On powstał i powiedział, ja wiem, że mój Wybawca żyje. Amen. Widzicie, on był mocno utwierdzony na swym absolucie. On miał łączność z Bogiem, on wiedział, że on sprawiedliwie czynił i że to pewnego dnia zostanie objawione. Ja wiem, że mój Wybawca żyje i że on na końcu dni stanie na ziemi. Nawet gdy robaki roztoczą moje ciało, powiedział Job, ujrzę go w moim ciele. On wiedział, że jego absolut był zakotwiczony. Abraham miał absolut. Gdy on z Babilonu, gdzie była budowana wieża Babel, poszedł na Sinar, tam mieszkał on ze swoim ojcem jako rolnik. Pewnego dnia, gdy on doglądał swego gospodarstwa, mówił Bóg do niego. On miał wtedy 75 lat, a jego żona Sara 65. Lecz nie mieli dzieci. Bóg mu powiedział, ty będziesz miał z Sarą syna, lecz odejdź z domu ojca twego i od twych przyjaciół. Boże obietnice są uzależnione od pewnego warunku. Na to musicie uważać. Wszystko jedno, jak twardo wy stoicie na obietnicy, do niej jest zawsze postawiony warunek. Boże obietnice są uwarunkowane. Wy możecie być od podstaw sprawiedliwymi, lecz każda obietnica jest osiągalna, gdy warunek zostanie wykonany. Zobaczcie, Abraham uwierzył Bogu i wzięto mu to ku sprawiedliwości. Jakby to było nadzwyczajne dla cywilizowanego świata, gdyby mężczyzna 75-letni miał mieć potomstwo w czasie, gdy oni już nie mieli żadnych pragnień do siebie od lat. Lecz Abraham miał absolut. Nic nie mogło go poruszyć. Miesiące i lata mijały, lecz jego absolut był zakotwiczony, bo to do niego mówił Bóg. Jego absolut był nieporuszony w oczekiwaniu przez 25 lat. Biblia mówi o jego życiu, Rzymian 4, 4 rozdział 18-25 wiersz, że Abraham nie dał się zachwiać odnośnie obietnicy, jaką otrzymał od Boga, lecz będąc mocny w wierze, dał chwałę Bogu. Czyście o tym myśleli, jak to jest możliwym? On był stanowczo pewny. Jedyne żądanie od Boga było, aby się Abraham oddzielił od swego domu rodzinnego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 1 wiersz. Bóg mógł go dopiero wtedy błogosławić, gdy on się już odłączył. On opuścił swój dom rodzinny, lecz wziął ze sobą Lota, lecz i od niego musiał się Abraham odłączyć. Wtedy powiedział Bóg do niego, tą ziemię dam tobie. Posłuszeństwo było warunkiem spełnienia obietnicy. To jest zawsze u Boga i w Jego Słowie. Teraz zbadajmy Mojżesza, który był prorokiem, który był uciekinierem z domu Faraona, lecz Bóg go zachował. On był wychowany w pałacu Faraona, miał na pewno teologiczne wykształcenie. Najpierw zabił on Egipcjanina, druga Księga Mojżeszowa 2:11-14. On się bał i musiał uciekać. Z jakiego powodu? On wtedy jeszcze nie miał absolutu. On miał tylko to, co mu jego matka świadczyła. On był szczególnym dzieckiem. Jego matka na pewno mu o tym opowiadała. On na pewno czytał zwoje pergaminowe, gdzie było napisane, że Bóg nawiedzi swój lud. On rozpoznał, że przyszedł czas na to, tak jak i my dzisiaj poznajemy czas. My wiemy, że coś się stanie. Mojżesz wiedział, że czas wyzwolenia nadszedł. On wiedział, że czas wyzwolenia nadszedł. On wiedział też, do czego on był wybrany, lecz nie miał on jeszcze swego absolutu. Pewnego dnia, gdy on był na puszczy i prawie stracił nadzieję o swym powołaniu, pokazał się mu Bóg w płonącym krzewie i mówił do niego: ja widziałem biedę ludu mego w Egipcie i słyszałem ich wołanie do mnie. Bóg wspomniał na swą obietnicę i zeszedł, by uwolnić swój lud i polecił Mojżeszowi iść do Egiptu. Mojżesz odrzekł: ja nie umiem mówić, ja nie umiem dobrze wykładać, oni mi nie uwierzą. Pan rzekł do niego: co masz w ręce? On odrzekł: laskę. Pan rzekł: rzuć ją na ziemię. I ona stała się wężem. Pan mówił dalej: uchwyć go za ogon. I znowu stała się laska. Pan dał jemu potwierdzenie, pewne. Gdy Bóg da absolut, to da on potwierdzenie do tego absolutu. Mojżesz potem rzucił swą laskę przed faraonem i czarownikami, którzy tak samo rzucili swoje laski. Mojżesz się nie bał, że on uczynił nienależycie. On wiedział, że on przeszedł koło Boga. On stał całkiem pewny, on czynił dokładnie to, co Bóg mu rozkazał. Także Job czynił dokładnie to, co Bóg od niego żądał. Mojżesz szedł według rozkazania Bożego. Stał on spokojnie i oglądał chwałę Bożą. Mojżesz w poleceniu był związany na swój absolut. On się nie troszczył. Jego wąż pożarł inne węże. On był mocny w swym absolucie. Bóg powiedział, że po uwolnieniu z niewoli Żydzi będą ofiarować na górze, wróg uczyni wszystko, aby was z tego absolutu odciągnąć. Gdy oni wyszli z Egiptu, zostali otoczeni, Morze Czerwone ich otaczało. Oni szli doliną wzdłuż Morza Czerwonego. Wojska faraona ciągnęły za nimi. Oni już nie mieli żadnej możliwości ucieczki. Pomyślcie, w jakim oni byli położeniu. Widzicie, diabeł wprowadzi was w takie położenie, gdzie wy nie będziecie wiedzieć, co czynić. Lecz pamiętajcie, gdy wy jesteście powiązani na wasz absolut, co się stanie? Mojżesz wiedział, że Bóg mu obiecał: wy mi będziecie na tej górze ofiarować po waszym wyjściu. Ja sam zejdę i uwolnię was i wprowadzę do ziemi obiecanej. Mojżesz trzymał się tego mocno. Bóg zesłał wiatr wschodni i rozdzielił wodę tak, że oni przeszli po suchej ziemi. To był absolut. To możemy poprzeć przykładami Pisma Świętego. Daniel, Sedrach i Abednego mieli swój absolut. Daniel miał swój absolut, oni wszyscy mieli swój absolut. Także Paweł miał go, o czym myśmy czytali. On uczynił Chrystusa wszystkim w swoim życiu i swej pracy. To był jego absolut. Z tego powodu on się nie bał, co powie Agrypa. On stał i składał świadectwo przed królami i przełożonymi ludu, tak jak Bóg mu o tym powiedział. On miał absolut i mówił o tym, co go spotkało na drodze do Damaszku. On temu niebieskiemu widzeniu nie był nieposłuszny lub też nie szacował go zbyt nisko. On opierał się na nim mocno i wykonywał to, co miał polecone od Pana, bo to było jego absolutem. Wszystko w waszym życiu jest waszym absolutem. Dla Pawła znaczyło to bardzo dużo, bowiem on Pana widział twarzą w twarz na drodze do Damaszku. Widzicie? Paweł był uczony w piśmie, lecz wtedy miał on tylko najwyższą radę za sobą i tą wiedzę, która za nim była, a którą może zdobył od wielkiego nauczyciela. W swoim stanie przed spotkaniem Pana na drodze do Damaszku był on wielkim człowiekiem, lecz on był tylko tak silny, jak jego organizacja. Jego absolut był taki mocny, jak jego organizacja. On był tylko z tym związany, by chwytać chrześcijan i kazać ich niszczyć. On był też przy tym, gdy Szczepana kamienowano. W jego późniejszym życiu prorokował jemu prorok Agabus, że on w Jerozolimie będzie cierpieć, że będzie związany. Paweł wiedział o tym, on był gotowy w Jerozolimie nie tylko złożyć świadectwo, lecz był także gotowy dla Chrystusa też umrzeć. On to wiedział, co on drugim czynił. Jego pragnieniem było jego świadectwo zapieczętować swoją własną krwią i umrzeć jako męczennik, bowiem on sam spowodował śmierć męczennikowi Szczepanowi. Teraz był on wyposażony w pełną moc przez żydowskich kapłanów. On był wychowywany u nóg Gamaliela. Mimo tych wszystkich Paweł nie miał zdolności czynić, co sprawiedliwego jest. Nagle ogarnęło go światło i rozległ się głos podobny do głosu gromu. On upadł na ziemię, potem spojrzał w górę i zobaczył jasne światło, które jego oczy zaślepiło, tak, że on był ślepy. On nie mógł więcej patrzeć. To było coś niewiarygodnego. Paweł zobaczył światło, a rezultatem tego było to, że on oślepł. On nic nie widział więcej, całkowicie ślepy, gdy światło padło na jego oblicze, wtedy usłyszał głos: Saulu, Saulu, czego mnie prześladujesz? On zapytał: kto jesteś, panie? A głos odrzekł: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Będzie tobie ciężko wierzgać przeciw ościeniowi. Powstań i udaj się do Damaszku, tam ja ci kogoś poślę. Paweł, słysząc te słowa, udał się do Damaszku. Tam żył prorok imieniem Ananiasz, który widział widzenie, w którym było pokazane, co on ma czynić. On przyszedł do Saula, położył na nim ręce, przez co Paweł został uzdrowiony. Paweł wstał i wzywał imienia Pańskiego, kazał się ochrzcić, bowiem on otrzymał przebaczenie grzechów. Teraz miał on już swój absolut. Stał się zupełnie zmienionym człowiekiem. On chodził z jednej miejscowości do drugiej, od zboru do zboru, aby to odbudować, co sam burzył i niszczył. Jak bardzo chrześcijanie z różnych narodów potrzebują taki absolut. Tacy, którzy przez ustawy i tradycje, przez ludzkie nauki są owładnięci, skrępowani, oni próbują Boże Słowo zdyskwalifikować, że On nie jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Oni potrzebują absolutu, przeżycia z żywym Bogiem, który chorych uzdrawia, diabły może wyganiać, jakie na przykład Paweł miał przeżycie na drodze do Damaszku. To jest prawdziwy absolut. Paweł wiedział, że coś się stało. Nikt nie mógł mu tego zabrać. Jego kotwica była mocna. Wszystko jedno, co mu się stanie, Chrystus jest wszystkim w jego życiu. Życie od tej chwili było innym życiem. On był pobożny. Ale teraz chciałbym tych, którzy tu są obecni oraz wszystkie narody zapytać i tych, co będą słuchać nagrań na taśmie, szczególnie tych religijnych wodzów, tych znawców Biblii. Jak to jest z waszym absolutem? Czy mieliście już takie przeżycie lub nie pozwalacie się wypełnić każdej obietnicy Bożej, że ona dzisiaj jest tak samo prawdziwa dla zboru jak w ten czas? Ufacie waszemu akademickiemu wykształceniu lub cokolwiek wy tam macie? Zdajecie się na wasze organizacje, które mówią, że dni cudów minęły, że nie ma teraz Bożego uzdrowienia i chrztu Duchem Świętym i że to był tylko dla tych z pięćdziesiątnicy. Moi drodzy bracia i siostry, jeżeli wy nic więcej nie macie, tylko to, co wam dają organizacje, to potrzebujecie na pewno takiego przeżycia, jakie miał Paweł na drodze do Damaszku. Wy musicie się spotkać z żywym Bogiem, nie opierać się na swoich myślach lub uczuciach, lecz potrzebujecie gruntownego przeżycia z Bogiem. Ten sam Jezus, jaki chodził po Galilei, żyje dzisiaj na wieczne wieki. On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieczność. To jest absolut. Wy nie przyjmujecie, co ktoś inny mówi. Wy macie to znać na fundamencie osobistego przeżycia, a nie na uczuciach. Nawet gdy wy macie biblijne do życia, to dobrze uważajcie, aby ktoś wam nie stawiał obietnic Biblii pod znakiem zapytania i nie mówił: te wszystkie rzeczy były dawniej. Wierzcie i badajcie Słowem Bożym. To jest fundament. Gdy dom ma być budowany według planu, a budowniczy tego planu nie posiada, to musi przedsiębiorca przerwać robotę i na nowo budować. Trzeba się koniecznie kierować planem. Wszystko jedno, jakie wy macie przeżycia, lecz gdy coś w was jest, co by wam mówiło: Biblia się nie zgadza, moc Boża nie będzie objawiona, apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i dary Ducha Świętego nie są aktualne dzisiaj, jak za czasów apostolskich, to w tym się coś nie zgadza. Wam brakuje absolutu. Wtedy jesteście powiązani ustawami zamiast Słowem Bożym. A Pan powiedział: ziemia i niebo przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Uważajcie, na czym stoi wasz absolut. Wy możecie być tego pewni, że wy jesteście w dobrych stosunkach z waszym kaznodzieją lub przewodniczącym okręgu, w bardzo dobrych stosunkach z biskupem lub jakąś wielką osobą ze zboru. Jednak waszym absolutem musi być objawiony Jezus Chrystus, bowiem na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. na duchowym objawieniu i poznaniu, kto on jest. Jeżeli takie same przeżycia, jak Paweł, mieć będziecie, będziecie mieć ten sam absolut, co i Paweł. Przemieniony Chrystus wszystkim w całym życiu. Chociażeście przedtem mogli prowadzić religijne życie. Ja słyszałem, jak ludzie mówili, my jesteśmy bardzo religijni, lecz to nie ma nic wspólnego z absolutem. Ja obserwowałem wiele religii, bardzo oddani, często bardziej jak ci, co potwierdzają chrześcijaństwo. Gdy na przykład matka rzuca swoje dziecko krokodylowi tylko z miłości do swojego bożka, to ja pytam się, gdzie jest poświęcenie chrześcijan? Gdy jakiś człowiek się sam biczuje harapem i żelaznymi haczykami na końcu, a potem przechodzi przez gorący ogień po rozpalonych węglach tylko dlatego, by przynieść ofiarę swoim bożkom, to ja się pytam, gdzie się znajduje chrześcijaństwo? Nie myślcie, że poświęcenie jest wszystko. Nie, to nie wszystko. Oddanie jest dobre, jeżeli jest zastosowane we właściwy sposób. Jeżeli lekarz popełni błąd i wam nie przepisze właściwego lekarstwa, to chociaż lekarz będzie rzetelny, to mimo to poniesiecie szkodę przez zażycie nienależytego lekarstwa. Także wy możecie lekarstwo należycie zażyć, lecz ono przyniesie szkodę w waszym życiu, widzicie? Wy musicie wiedzieć dokładnie, co wy czynicie. Wszystko, co nie jest zgodne ze Słowem Bożym, wszystko jedno, co to jest. Piotr dał w pięćdziesiątnicę przepis na zawsze, gdy on powiedział: pokutujcie, a ochrzci się każdy z was w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego, bowiem ta obietnica, ten przepis jest dla was i dla waszych dzieci i dla wszystkich, którzy daleko są, które by Pan Bóg powołał. To jest wiecznie ważny przepis. Może być, że zdarzy się tak, że nieuważny aptekarz nie sporządzi lekarstwa dokładnie według recepty. Te wszystkie ilości przepisane muszą być dane dokładnie w określonej ilości i tak samo lekarstwo musi być zażyte dokładnie według wskazówek lekarza. Gdy nie będzie dostatecznej ilości, nie pomoże. Gdy będzie za dużo, zaszkodzi. Tak samo jest z przepisaną receptą Bożą. Wszystko jedno, co ten lub tamten będą mówić, nie wierzcie, lecz trzymajcie się dokładnie na Słowie Bożym pisanym. Tak jest należycie. Trzymajcie się na tym mocno. Są tacy, co mówią, chrzest może być dokonany przez pokropienie. Inni mówią znowu, że muszą być wypowiedziane tytuły Ojca, Syna i Ducha Świętego. Lecz oboje są niedobre. I nie znajdujemy tego w Biblii, ani w jej zastosowaniu. Nie ma takiego miejsca w Biblii, które by wskazywało, aby ktoś miał od czasu pięćdziesiątnicy chrzcić inaczej, jak tylko w imię Jezusa Chrystusa i pozostać w zgodności ze Słowem. Tutaj stwierdzamy, w jaki sposób Kościół rzymskokatolicki dołożył swoje dogmaty i tradycje, dokładając również chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Popatrzcie, pośrodku tego wszystkiego jest także biblijny przepis, Słowo Boże. Tak wiele dzieci Bożych cierpi, bowiem oni nie słuchają tego, co jest w Słowie Bożym. Wy macie swój absolut, jeżeli wy będziecie mocno zakotwiczeni w Słowie Bożym. To nie wyrzekanie się czegoś, nie religijność, lecz życie, w którym Chrystus jest wszystko. A przecież wielu spośród nas nie ma jeszcze Chrystusa jako wszystko w swoim życiu. Gdy Chrystus będzie wszystkim w naszym życiu, centralnym punktem naszego życia, wtedy będziemy mogli czynić te rzeczy, których bez Niego nie będziecie mogli czynić. To przyniesie to, że wy będziecie zupełnie inaczej działać, postępować. Ja nie mam na myśli, że wy z siebie będziecie się inaczej zachowywać i postępować, lecz że wy pod kierownictwem Ducha Świętego będziecie działać, postępować. To będzie realność, to będzie prawdziwe. Gdy wy kogoś zobaczycie, że on się pokazuje być czymś, a mimo tego, że nie idzie dokładnie tą drogą, to wy poznacie, że on chce siebie pokazać. Oni próbują to prawdziwe tylko naśladować, to są nachamici. Gdy wy podrabiacie pieniądze, to widzicie, to poznacie, że one są tylko podrobioną kopią prawdziwych pieniędzy. Gdy wy coś podrobionego zobaczycie, to wiecie natychmiast, że to jest cień prawdziwego. To jest tylko kopia z prawdziwego. Oparcie się mocno na prawdziwym Słowie Bożym sprowadzi was do tego, że wy będziecie te rzeczy czynić, jakich żeście zazwyczaj nie czynili. Och, to jest coś potężnego. Wy jesteście pewni całkowicie, że macie ten absolut. Wy nie będziecie się opierać wtedy na przeżyciach drugiego. To jest podstawa, fundament. Z chrześcijanami jest tak jak z dziećmi w szkole, które odpisują jedno od drugiego, bo się same nie chcą wysilać. Gdy to pierwsze dziecko napisało źle, to wszystkie, które odpisały od pierwszego, uczyniły ten sam błąd. Och, nie kopiujcie, lecz zajdźcie wy jemu sami. Wczoraj mówiłem ze synem mojego starego przyjaciela Jimmy Poole. Z nim chodziłem do szkoły i rosłem razem z nim. On jest dobry człowiek. Myśmy się modlili, aby jego ojciec dożył Chrystusa i był prawdziwym wierzącym. Myśmy rozmawiali o tym, jak żeśmy Boga w lesie w przyrodzie dożywali. Tam w przyrodzie, naturze. Możecie go znaleźć. On jest stwórcą, on jest w swym stworzeniu. Ja przypominam sobie, jak żeśmy razem chodzili na polowania. Jechaliśmy na rowerach koło cmentarza, było już ciemno, baliśmy się bardzo, lecz musieliśmy wracać, aby nie zmarznąć. Z zainteresowaniem on czytał powieści o polowaniach. Ja siedziałem i myślałem, byłoby bardzo dobrze mieć w górach szopem, by tam się zatrzymywać na polowaniach. Wtedy mieliśmy po 14 lat. Gdy Jim mi przeczytał opowiadanie, powiedziałem do niego, to już przeżył ktoś inny, a teraz ja bym chciał to przeżyć sam. Ja chciałem mieć to dożycie. Gdym przyszedł do Chrystusa, nie chciałem się powoływać na przeżycia innych, lecz musiałem to samo przeżyć. Jako młodzieniec czytałem o bohaterach Dzikiego Zachodu i miałem pragnienie przeżyć to sam. Pewnego dnia wziąłem prawdziwą księgę Biblię do ręki. Od tego czasu moje pieśni i pragnienia są do Chrystusa. Być tak jak Jezus. Już tutaj na ziemi jest moje pragnienie być tak jak On. Ja nie chcę być biskupem czy czymś wielkim we zborze. Papieżem, kaznodzieją też nie. Ja chcę być jak Jezus. Podczas czytania Jego słowa coś się dzieje. Wy się zmieniacie, to jest wasz absolut. To jest pragnienie naszego serca, być tak jak On. Absolut dla chrześcijanina jest jak kotwica dla okrętu. Tak wy musicie mieć ten absolut. Gdy Chrystus stał się waszym absolutem, jesteście zakotwiczeni. Gdy jezioro jest wzburzone i okrętowi grozi zatonięcie, wy macie nadzieję, bo kotwica jest umocowana. Jeśli okręt będzie kołysany falami tu i tam, lecz kotwica trzyma mocno. My mamy pieśń. Moja kotwica trzyma. Gdy pewien człowiek przechodził koło chłopca, który wypuścił latawca, zapytał go, co on czyni. On powiedział, wypuściłem latawca. On pytał dalej, co trzymasz w ręce? Chłopiec odrzekł, sznur. Dalej pytał chłopca przechodzeń, a gdzie jest latawiec? Bo ja go nie widzę. Skąd wiesz, że twój latawiec lata w górze? Na to odpowiedział chłopiec, ja trzymam w ręce sznur i czuję, że latawiec tam w górze lata. Ten sznur był absolutem dla tego chłopca. On był pewny, że tam wysoko jest jego latawiec, chociaż ten stary przechodzeń go nie widział, lecz ten chłopiec trzymał sznur w ręce. Tak samo jest z człowiekiem, który jest odrodzony z Ducha Świętego. On coś uchwycił, co jest zakotwiczone z tamtej strony. Wichury i burze nie poruszają go. On wie, że wszystko będzie dobrze, bo on jest zakotwiczony. Każdy z nas znajduje się na małym okręcie pędzonym falami życia, jak mówi wiersz. Życie to nie jest żaden sen. Dusza, która kwili, nie jest umarłą. Rzeczy nie są takie, jak one wyglądają. Życie jest rzeczywistość. Życie jest poważne. Grób nie jest ostatecznym celem. Co z ziemi jest, musi stać się ziemią. Lecz to nie dotyczy duszy. Ja to znalazłem przypadkowo. Myśmy wyjechali naszą łodzią. Chrystus jest z nami i wyznaczył burzom określony czas. Gdy huragany szaleją i łodzią miotają tu i tam, my się cieszymy kotwicą, która nas trzyma zawsze. Z tamtej strony śmy ją zarzucili. Także śmierć nie będzie mogła nas oderwać. Wy jesteście zakotwiczeni na absolucie. Chrystus jest naszą kotwicą. Co On jest Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo, a Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Gdy my wiemy, że nasze działanie zgadza się dokładnie ze Słowem Bożym i że nasza nauka jest dokładna ze Słowem Bożym, nic nie dodając i nic nie ujmując, a tylko Słowo Boże, będziemy oglądać te same rezultaty, jako i u tych, co się zakotwiczyli w Słowie Bożym. Gdy to się objawi w naszym życiu, będzie nasza kotwica pewna, życie Chrystusa zostanie w nas objawione tak, jak było życie Boże w Chrystusie, bowiem Bóg był w Nim i pojednał świat ze samym sobą. Wy widzicie, że sam Bóg pilnuje w was swego słowa. Czynicie to samo, co Jezus czynił, bo Jego życie jest w was. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, nie przypuszcza, że wierzy, lecz kto we mnie wierzy, będzie czynił te same dzieła, które ja czyniłem. Dlaczego? Bowiem my jesteśmy zakotwiczeni na tej samej skale. Co to jest skała? Zawsze tylko słowo. W nim jesteście zakotwiczeni. On jest dla was jak gwiazda polarna, dla tych, co zbłądzili na morzu. Wy wiecie, że jest wiele gwiazd, lecz jedyną gwiazdą, która się nie porusza, jest gwiazda polarna, północy. Bowiem ona się znajduje w samym środku Ziemi. Wszystko jedno, gdzie wy się znajdujecie, gwiazda polarna jest zawsze na tym samym miejscu. Widzicie, wiele gwiazd ma swój tor, po których się poruszają. Lecz prowadzący okręty i ci, co się znajdują w lasach, kierują się według gwiazdy polarnej. To jest dla was kompasem. Wasz kompas swą strzałkę nie zwraca na Marsa, Jupitera, lecz zawsze na gwiazdę północy. To byłoby dla was, waszej potrzebie, też waszym absolutem. Uważajcie na wasz absolut. Ja czuję się bardzo dobrze i chciałbym teraz coś powiedzieć. Tak jak prawdziwy kompas za każdym razem wskazuje północ, tak samo ci, co mają Ducha Świętego, będą się tylko do Słowa Bożego kierować. Nigdy nie skierują się do denominacji, do wyznania wiary lub czegoś innego. Zawsze będą się kierować do Słowa Bożego. Zobaczcie, jest coś, co w ludziach porusza, pulsuje. Gdy wy gwiazdę zaranną Jezusa Chrystusa Słowo zobaczycie, to Duch Święty, który w was jest, nie da się wam kierować na lewo lub na prawo od Słowa Bożego. On jest jedynym, który was prowadzi. On przyszedł, by rzeczy Boże nam pokazać i objawić, bo Jezus mówił, on weźmie z mego i objawi wam. On wam także objawi przyszłe rzeczy. Będą wam pokazywane rzeczy naprzód, nim się one będą dziać. On to, co ja powiedziałem, weźmie i objawi, pokaże i przyszłe rzeczy wam objawi. My to przeżyjemy, że on rzeczy pokaże i że on weźmie z Bożego i nam objawi, mianowicie to, co Jezus powiedział. Innymi słowy, objawi on nam wszystkie rzeczy, także my tego będziemy pewni, bowiem my się kierujemy gwiazdą wskazującą kierunek, którą jest Słowo Boże dla każdego wierzącego. Co jest przeciwne Słowu, to wy na to nie patrzcie i nie kierujcie się tym. Popatrzcie tutaj. Pozwólcie, że wam coś powiem. Słuchajcie tego dokładnie. Ta Biblia zawiera w sobie Boże objawienie Jego woli i przyjścia Chrystusa i wszystko jest w tej księdze dostatecznie zawarte. Gdy was coś ciągnie nazad od Biblii, to odrzućcie to precz, bo to jest niedobry kompas, lecz ustawa jakiejś organizacji. Ludzie, znajdźcie kompas, który was będzie nawracał z powrotem do Słowa Bożego. Amen. Wy wiecie, gdy Paweł miał spotkanie z Panem na drodze do Damaszku, poszedł on do Arabii, tam pozostał 3 lata i wgłębiał się w Słowo. Gloria. On musiał być pewny. To było mu pokazane, bowiem Duch Święty mu dał objawienie słowa za słowem. Tam on napisał list do Żydów. Paweł był dobrze przygotowany, bo on miał Ducha Świętego jako kompas, w którym jemu prawdziwy kierunek pokazywał. Gdy was coś odciąga od Słowa Bożego, uwolnijcie się od tego, bowiem Duch Święty zawsze będzie was kierował tylko do Jego Słowa, bo Duch Święty na to przyszedł, by objawiać Słowo Boże i obietnice Boże potwierdzić. Tutaj w tym nie potrzeba żadnych ustaw, żadnych organizacji lub żadnej innej mocy, lecz tylko Duch Święty będzie działał przez Słowo. On jest pierwiastkiem. Weźcie przykład z ziarnka pszenicy. Ono może bardzo pięknie wyglądać, a mimo to może być martwe, nie zakiełkuje. Dopiero gdy zakiełkuje, przynosi wiele ziarnek pszenicy. Chrystus jest życie absolut. Jeśli nie miało ziarno pszeniczne kiełkowania, siły kiełkowania, absolutu w sobie, to nie wzejdzie. Jeśli ziarno pszenne nie ma tego absolutu, Nie może żyć, bowiem nie ma w nim nic, co by go do życia pobudziło. Gdy my ten absolut mamy, możemy patrzeć na krytyków i śmiało powiedzieć: my zmartwychwstaniemy, bo my mamy absolut. Moc kiełkowania jest w nas. My zmartwychwstaniemy. Jezus powiedział: jeśli wy zostaniecie we mnie i słowa moje zostaną w was, to możecie prosić o cokolwiek chcecie i otrzymacie. To jest absolut. Lecz gdy wy jesteście związani ustawami, to nie będzie wam nic dano. Wy nie możecie mieszać oliwem z wodą. Wy możecie w każdy możliwy sposób to próbować uczynić, lecz to nie da się zrobić, bo to są dwa różne składniki chemiczne. Wy nie możecie także Biblii mierzyć ustawami, bo one są przeciwne Biblii. Wy nie możecie denominacji mieszać z tymi, co przez uzyskane uzdrowienie zostali zrodzeni do wolności, bowiem Bóg troszczy się tylko o swoich. Ja to muszę teraz powiedzieć. Bóg nie zmienia swego planu działania. On nie może go zmienić, bo on jest wieczny. Ja jestem tego pewny, że to będzie słuchać wiele ludzi. Bóg jest niezmienny w swym programie. On nie może coś uczynić, a potem powiedzieć: ja to źle uczyniłem. Bóg nie zajmuje się ludzkimi grupami. Bóg zajmuje się pojedynczymi ludźmi, bowiem każdy jeden człowiek ma inne zapytrywania i jest innej natury. Bóg wywołuje pojedynczo i kształtuje go i utwierdza, on wyciąga go z jego własnego bytu, aż on swoją naturą go przekształci w jego naturę. Wtedy może go dopiero Bóg używać jako naczynie. Przyjrzyjcie się, przez wszystkie wieki Bóg miał Noego, Mojżesza, proroków, lecz nigdy w tym samym czasie dwóch, dla tego samego celu. Zawsze był tylko jeden prorok, który w szczególny sposób występował. Gdyby ktoś powiedział, że to więcej ludzi potwierdzi, to jest pewne. Lecz ja muszę przeciw temu wystąpić. Jak ja to przed niedawnym czasem mówiłem o Achabie i Jozafacie. Oni obaj chcieli iść na Ramot Galackie, aby ten kraj odebrać z powrotem siłą wojska. Oni byli fundamentalnie w porządku. Ten kraj należał do nich. Teraz mieli go Syryjczycy i żywili się tam, w tym kraju. To był kraj dany Żydom od Boga. To było ich pełne prawo, by tam iść i usunąć Syryjczyków z tego kraju. Jozafat, który był dobrym człowiekiem, powiedział: czy nie powinniśmy w tej sprawie pytać się Pana? Naturalnie. Achab, odstępca, powiedział: naturalnie, ja o tym myślałem. Ja tu mam 400 żydowskich proroków, ja ich karmię i troszczę się o nich. Oni są najlepsi w całym kraju. My ich zawołamy. Jednogłośnie oni powiedzieli: ciągnij, bo Bóg jest z tobą. Prawdę powiedziawszy, oni mieli rację, lecz oni nie mieli absolutu. Jozafat zapytał: czy nie ma jeszcze jakiego innego proroka? Achab odrzekł: jest jeszcze jeden, lecz tego nie chcę, bo on mi zawsze źle prorokuje. Jak mógłby on co dobrego prorokować, gdy słowo mówi co innego? Eliasz powiedział Achabowi, 1 Królewska 21:19, że psy będą lizać krew Achaba. Jak on mógłby jako potwierdzony prorok coś innego mówić, oprócz tego, co mówi Słowo Boże, objawione z woli Bożej przez Eliasza? I to, że psy będą ciało Izabeli jeść, że jej zwłoki na polu Jezreel jak gnój będą leżeć, także nikt nie będzie mógł powiedzieć: tutaj leży Izabela, 2 Królewska 9:27. Jak mógłby ktoś błogosławić kogoś, na kim jest przekleństwo? To samo dotyczy dzisiejszego czasu. Jak mógłby ktoś te rzeczy błogosławić, które ludzi coraz więcej od Boga oddalają? Tylko jedno pozostaje do zrobienia. Nawet gdybyście mieli pozostać sami, od wszystkich, co stoją pod przekleństwem, odwróćcie się w imieniu Pańskim. Pozostańcie wierni tylko Słowu Bożemu, które jest waszym absolutem. Wy możecie powiedzieć: bracie Branham, przez takie uwagi, jakie ty czynisz, ludzie cię nienawidzą. Bóg jednak lubi mnie, bo to jest mój absolut. Nie opierajcie się na ludziach, lecz jedynie na Słowie Bożym, które Bóg błogosławił. Skąd wiedział Micheasz, że on był prorokiem? On czekał, aż mu Bóg pokaże widzenie. 2 Kroniki 18. Także i ci, drudzy mogli mieć widzenia, lecz one nie były zgodne ze Słowem Bożym. Dzisiaj jest to samo. Micheasz badał swoje widzenie ze Słowem Bożym. On się przekonał, że widzenie się zgadza ze Słowem Bożym. Także dzisiaj, gdy jakieś widzenie nie zgadza się ze Słowem Bożym, nie miejcie z tym nic do czynienia, bo to jest przewrotny absolut. Absolut Michała zgadzał się dokładnie ze Słowem Bożym, dlatego on wyszedł i ogłosił go. Sedekiasz uderzył Michała w twarz i zapytał, jaką drogą odszedł Duch Pański ode mnie? Michał odpowiedział, ty to zobaczysz, gdy będziesz szukał schronienia. Druga Kroniki 18:23-24. Achab dał rozkaz zamknięcia Michała w więzieniu aż do czasu, gdy ja powrócę. Ach, Michałaszu, co się z tobą stanie, gdy on powróci, to ci głowę zetnie. Michałasz stał tam pewny siebie tak samo jak Szczepan. Amen. Chętny jestem cierpieć tak jak Chrystus mój Pan, który poszedł na krzyż. Tak jak Daniel poszedł do dołu lwiego lub Sadrach, Mesach, Abednego szli w piec ognisty. Absolut. Michałasz tam stał i rzekł, jeśli ty powrócisz, to nie mówił Pan przeze mnie, to możesz mi wtedy uciąć głowę. On miał absolut. On wiedział, że przez widzenie, tak jak przez kompas, był prowadzony w prawdziwym i dobrym kierunku. Jego kotwica była mocna, on się opierał na Słowie Bożym, tylko na Słowie. Bądźcie pewni i miejcie absolut w waszym życiu. Był czas, że zarządzenie Emily Post znajdowało się w centrum całego narodu. To był prawie absolut. Pisano, w której ręce ma być widelec, a w której nóż przy jedzeniu. Był czas, w którym Hitler był dla swego narodu absolutem. Gdy on rzekł baczność, wszystko było wyprężone. Gdyby on kazał skakać, to by skakali. Gdy on kazał zabijać, zabijali. Miliony z Żydów zostało spalonych. Widzicie, co z tego rodzaju absolutem można zrobić? To było wypróbowanie mocy, ale to było przeciwne Słowu Bożemu. Jak wy wiecie, że to jest przeciwne Słowu Bożemu? Czy to nie Balaam patrzał na Izraela i chciał go przeklinać? On rzekł, nie ma upadku w Jakubie, sprawiedliwi i błogosławieni oni są w swoich namiotach. Kto cię przeklina, będzie przeklęty. Kto cię błogosławi, będzie błogosławionym. Dlaczego Hitler tego nie widział? Dlaczego Niemcy, chrześcijanie nie poznali tego? To było zupełnie przeciwko Słowu Bożemu. Przysłowie mówi, Bóg uczynił ludzi, a ludzie uczynili niewolników. Każdy pragnie panować nad drugim, lecz my mamy tylko jednego władcę, a to jest Bóg. W tamtym czasie dla Niemiec był Hitler absolut, lecz spojrzyjcie teraz na to. Patrzcie, co się dzieje. To był przewrotny absolut. Z jakiego powodu? Ponieważ to było przeciwne Słowu Bożemu. Widzicie, jaką hańbę to przyniosło Niemcom? Gdy wasz absolut jest w jakiej organizacji i jakimś przeżyciu, uczuciu lub w czym innym, a nie w Jezusie Chrystusie, to przeżyjecie jeszcze większą hańbę i wstyd. Chrystus musi być waszym absolutem, bowiem On jest jedyną centralą zakotwiczenia ludzkiego życia. Chrystus jest Słowo, nie wasz zbór, nie wasze słowa, lecz Słowo Boże. Na tym absolucie On założył swój zbór, na Chrystusie w Słowie. Był czas, że we Włoszech absolutem był Mussolini. Wy widzieliście, w jaki sposób on chciał podnieść Rzym. On próbował Rzym na sobie jako absolucie budować. Mówi się, że jego ksiądz chciał go o jedną minutę wcześniej odprowadzić. Z tego powodu zastrzelił on tego księdza. Widzicie, jakim on się sam czynił absolutem? Lecz wy wiecie, co się stało. Wielu z was starszych, jak na przykład Roy Schlanter i inni, którzy są tutaj obecni, przypominacie sobie, jak ja wam wtedy w proroctwie mówiłem? Pewnego dnia, gdy mieliśmy zebranie w innym budynku, powiedziałem między innymi, że Mussolini haniebny koniec znajdzie. I ja powiedziałem, że jego pierwsza inwazja będzie przeciw Etiopii, Abyssinia. I on pokona Etiopię, lecz on znajdzie koniec, że mu nie pomoże nikt i z hańbą będzie pochowany. Tak się stało z nim. Ja rzekłem, podniosą się trzy izmy, nacyzm, faszyzm i komunizm. Te trzy izmy się objawią, powstaną, lecz komunizm podniesie się. Uważajcie, komunizm spali Rzym. Pamiętajcie, to jest narzędzie w ręku Boga. Naturalnie oni są też przeciw Bogu, lecz mają zadanie plan Boży wykonać, choć nie wiedzą o tym sami. Bóg ich używa, jak Nabuchodonozora i wielu innych. Był czas, że Faraon był absolutem w Egipcie. Lecz popatrzcie, co zostało z tego. To wszystko zawiedzie. To jest przewrotnie zastosowane i skazane na zginienie. To były absoluty uczynione przez ludzi. Wy nie możecie ufać w absoluty przez ludzi zrobione. Wszystko jedno, czy to jest prezydent, dyrektor, król, zbór, organizacja lub wyznanie wiary, wszystkie te rzeczy zginą, jak wszystkie absoluty tego rodzaju w poprzednich wiekach. Spójrzcie na tych, co ufali dyktatorom, jak się działo tym, co kładli swe nadzieje na tego rodzaju absolutach. Nie zostało z nich nic. Zwróćmy się do tych, co swą nadzieję mieli w Biblii, w Słowie Bożym, na nim jako na absolucie ufali. Widzicie, gdzie oni są? Paweł opisuje o takich bohaterach w liście do Żydów 11 rozdział. Mówi, co oni czynili. Przez wiarę zwalczali królestwa, dostąpili obietnic. Oni chodzili w kozich i owczych skórach, a świat nie był ich godny. Oni czekają w chwale na cudowne zmartwychwstanie. Wielu z nich nie dożywało wielkich cudów, lecz oddali swoje życie w nadziei zmartwychwstania. Oni się nie troszczyli o życie, które ofiarowali. Oni się chętnie ofiarowali, aby tylko dostąpili zmartwychwstania. My omawiamy pojęcie absolut. Wy wiecie, że nasz sąd stanowy jest absolutem. On jest ostatecznym w decyzjach i kładzie koniec każdej sprzeczce narodu. To rozstrzygnięcie, jakie zapadnie w tym sądzie stanowym, jest absolutem. Ja wiem, że my nie zawsze tego chcemy, lecz mimo to jest to absolut. Co by było, gdybyśmy tego nie mieli? Tak, to jest nasz absolut. Nasz naród jest z tym związany. Gdy nasz sąd podejmie ostateczną decyzję, to już tak pozostanie. Gdzie chcecie się jeszcze zwrócić? Wy musicie się tej decyzji podporządkować. Wy jesteście do tego zobowiązani. Tam się wymawia absolutne słowa, to jest ostateczne, nie można już nic przeciwko temu uczynić. Wy możecie robić sprzeciw, odwołanie wyrokowi sądów lokalnych, ale nie przeciw wyrokowi sądu stanowego. Nawet gdy my się nie zgadzamy z każdym rozstrzygnięciem sądu stanowego, nie możemy nic uczynić przeciw, to jest absolut narodu. Co byłoby, gdybyśmy my tego nie mieli? My potrzebujemy absolutu. Każdy go musi mieć. Wy go macie. Ja wam próbuję pokazać, co absolut kryje w sobie. Absolutem narodu jest sąd stanowy. Tam zapada koniec każdej sprawy. W ten sposób się każdy wypadek rozstrzyga. Co tam jest powiedziane, to obowiązuje. Przy grze w piłkę jest absolutem sędzia. Nawet gdy gracze są odmiennego zdania i czynią sprzeczkę, sędzia ma ostateczne słowo. Pomyślcie, co by było, gdyby nie było sędziego przy grze w piłkę. Co by to była za gra? To byłaby tylko sprzeczka. Także tam jest potrzebny absolut. Czy to wam odpowiada lub nie, jego słowo jest decydujące, on jest absolutem. Ja chciałbym mówić jeszcze o innym absolucie. Gdy wy widzicie na drodze czerwone światło, to oznacza stój. Gdy wy mimo to idziecie dalej, zostaniecie ukarani. Gdyby duże miasto o nasilonym ruchu nie miało czerwonych sygnałów, co działoby się wtedy? Absolut jest potrzebny. Bez sygnału czerwonego zapanowałby chaos w komunikacji. Ta sama przyczyna jest ze zborami. Denominacje są pomieszane i nie mogą więcej iść naprzód. One stanęły i sprzeczają się ze sobą. Biblia jest światłem Bożym. Gdy tam jest mowa, by iść, to idziemy. A gdy jest powiedziane stój, to stoimy. Na tym się gruntujemy. Na Słowie Bożym, a nie na jakiejś grupie ludzkiej. Jezus powiedział, te znaki będą przy tych, co wierzą. On mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Dlatego idziemy. Wy wiecie, jak cennym jest wykształcenie, lecz Jezus tego nigdy nie żądał. Wy wiecie, jak dobre są budynki na zebrania, lecz On tego nigdy nie żądał. My cenimy to, gdy kościoły i szpitale przyzborowe się buduje, lecz On tego nigdy nie żądał. On dał zborowi polecenie. Idźcie i głoście Ewangelię. Ewangelia to nie tylko same słowa, lecz moc i objawienie słowa. Paweł zwracał na to uwagę, że moc Ewangelii jest objawiona. Co byłoby, gdyby to dzisiaj się tak stało? My żyjemy dzisiaj w czasie, gdzie mamy najlepszych lekarzy, mamy najlepsze lekarstwa. O tym wy wiecie. My cenimy tych ludzi, my modlimy się za nich. Ja to czynię i mam nadzieję, że wy też to czynicie. Mimo to, że mamy najlepszych lekarzy, najlepsze środki medyczne i najlepsze szpitale, lecz chorób jest coraz więcej niż przedtem było. Jest więcej niewiary jak przedtem, mimo że jest więcej kościołów. Kaznodzieje się zorganizowali, wielkie denominacje założyli, robi się werbunek do seminariów takich, którzy nawet Boga nie znają i nie dożyli. Och, to, co my w tych zborach potrzebujemy, to jest absolut. Co my u metodystów, baptystów i innych potrzebujemy, to jest absolut. Męża Bożego, który by stał mocno zakotwiczony w Słowie Chrystusie, by doprowadził zbór do takiego stanu, aby każdy członek chodził według Słowa Bożego i by widział objawione Słowo Boże. By te znaki, bo te znaki będą przy tych, którzy wierzą i one będą w całym świecie przy tych, co wierzą. Mówi się, że takie potwierdzenia nie mają dziś miejsca, lecz Jezus powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Jeszcze nie osiągnęliśmy całego świata. W całym świecie między wszystkim stworzeniem powinny się wypełniać te znaki przy tych, którzy uwierzą. W moim imieniu będą wyganiać diabły, nowymi językami mówić będą, gdyby pili coś śmiertelnego, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, ci będą się mieć dobrze, czyli wyzdrowieją. To jest absolut. On stoi mocno, bowiem to jest Słowo. Nam jest pokazany prawdziwy kierunek, on jest w Słowie. To jest to, czego my potrzebujemy. Co uczyniono? Zorganizowano instytucje, ludzie są zorganizowani jako członkowie. Jeden kierunek religijny sprzecza się z drugim, bo oni, nie tak jak tamci, budują wielkie seminaria i kościoły, urządzają w przepychu wnętrze kościołów, zakładają wielkie organy, starają się o przyciągnięcie osób bogatych. I co to przyniosło? Czy nie jest wszystko umarłe i nie opiera się na absolucie denominacji? Gdy ja umrę, na mojej drodze życia moim absolutem jest Jezus Chrystus. Na nim jest ugruntowana moja wiara. Doktor Dawid powiedział do mnie: Billy, gdy ty tak będziesz głosił, to pewnego dnia będziesz głosił do słupów w świątyni. Na to odpowiedziałem: ja nawet tym słupom będę głosił Słowo Boże, bowiem Bóg jest w stanie z tych słupów wzbudzić dzieci Abrahamowi. Słowo Boże jest prawda. On rzekł mi: czy ty myślisz, że ludzie będą ci wierzyli? Odrzekłem: to nie jest moja rzecz. To jest moje zadanie, by zostać wiernym Słowu Bożemu. Na to on odrzekł: czy ty chcesz świat teologicznie wyszkolony przez kazanie o Bożym uzdrowieniu przekonać? Zajść? Na to ja odpowiedziałem: nie ja czynię Boże uzdrowienie, to jest Jego obietnica. On jest tym, który dał mi polecenie. Och, ja sobie przypominam o tym, jak On tam nad rzeką, w której ja stałem w czerwcu 1933 roku, zszedł z wielkim świetle i powiedział: tak jak Jan Chrzciciel został posłany przed pierwszym przyjściem Chrystusa, tak posyłam Cię z poselstwem dla świata przed drugim przyjściem. Przez cały świat przeszło poselstwo, a ogień przebudzenia w ostatnich 15 latach prawie wszędzie na każdym miejscu zapalony. Boże uzdrowienie było objawione między narodami. Moc i odrodzenie zostało objawione. Teraz ja wierzę, jest wszystko gotowe, by najwyższy punkt osiągnąć, by wydobyć wiarę na jaw, która by zbór oblubienicem zachwyciła do chwały. Przygotowania do tego są czynione przez poselstwa. My jesteśmy przy końcu czasu. Myśmy o tym mówili, lecz teraz to już przyszło na nas. Weźmijcie to do serca i zbór i ludzie, którzy należą do tego, muszą mieć swój absolut. Teraz, w tym czasie, każdy zbór ma swój własny absolut. Oni nie biorą całego słowa, baptyści wierzą tak, metodyści inaczej, prezbiterianie jeszcze inaczej, zielonoświątkowcy znowu inaczej. To jest w porządku, lecz dlaczego nie adaptujecie reszty Słowa Bożego? My, baptyści, wierzymy w chrzest przez zanurzenie. To jest dobre. Lecz jak stoi u was sprawa chrztu Duchem Świętym? Jak jest z mówieniem na językach? A jak z darami Ducha Świętego? Z darem uzdrowienia, proroctwa? Nie, tego my nie chcemy. To było dla innego czasu okresu, wieku. Wy, zielonoświątkowcy, mówicie: my wierzymy, że języki są dowodem otrzymania Ducha Świętego. Naturalnie, mówienie na językach jest w porządku. Ale to jeszcze nie jest dowód. Wiele ludzi mówi na językach, lecz nie idą oni dalej. Diabeł może każdy dar, o jakim mówi Biblia, podrobić. Paweł powiedział: gdybym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a nie miałbym miłości, gdybym nawet ciało swoje dał na spalenie, i mój majątek rozdał ubogim. Gdybym miał wiarę taką, bym góry przenosił lub gdybym przeszedł przez seminarium i zdobył wielką wiedzę, to byłbym niczym. Rozchodzi się o to, by mieć Jezusa Chrystusa. Wezmijcie Go, wy nie możecie Jego przyjąć, nie biorąc Jego całego słowa. Najpierw przychodzi słowo, potem to słowo staje się ożywione i objawia siebie samego. Czy Jezus nie powiedział, jeśli nie czynię dzieł mego Ojca, nie wierzcie mi? To było Słowo Boże, które w ten dzień objawione zostało. Bóg był w Chrystusie i pojednał świat samym sobą i objawił, czym On był. To było wszystko. To był wieczny absolut. Wypowiedzcie, bracie Branham, czy to jest wiecznie działające, ważne? To było kiedyś. Jak się przedstawia sprawa z tym dzisiaj? Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, będzie te rzeczy czynił, które ja czynię. To jest ten sam absolut. Każdy z nich ma swój własny absolut. Dzisiaj to jest tak, jak za czasów sędziów. Każdy czynił to, co uważał za sprawiedliwe, sędziów 21-25. Wtedy każdy miał swój własny absolut, tak samo jest teraz. Każdy czyni to, co mu się zdaje lepsze. Podstawą, dlaczego za czasów sędziów oni tak czynili, było, to was zaszokuje, to, że oni nie mieli proroka, przez którego by przyszło Słowo Pańskie i tak każdy czynił to, co mu się zdawało lepsze. To samo się powtórzyło w dzisiejszym czasie. W denominacjach nie ma proroka, lecz Bóg obiecał dać proroka, który ma wystąpić w ostateczne dni, aby serca dzieci nawrócić do ojców wiary, do pierwotnej pięćdziesiątnicy. Wy wiecie, że to On obiecał. Wy wiecie, że to tłumaczą, jakoby prorokiem był Jan Chrzciciel. Jest o nim napisano u Mateusza 11, rozdział 10 wiersz. Ten jest, o którym mówi Pismo, oto ja poślę proroka przede mną, to jest zapisane u Malachiasza 3, pierwszy wiersz, a nie wiersz 23, bo wtedy niezgodne byłoby słowo. Bowiem napisano, że w tym czasie świat zostanie spalony, bezbożni będą jako popiół. Bracia, nie mieszajcie tych dwóch miejsc razem, lecz czytajcie dokładnie tak, jak jest napisano. On to obiecał na ostateczne dni. To się odbędzie pośrodku nas. Nie zapominajcie, w czasie sędziów czynił każdy to, co mu się podobało, ponieważ nie było nikogo, przez którego by słowo było ożywione. Nie było proroka, Słowo Pańskie przychodzi zawsze tylko do proroka. Amos 3, rozdział 7 wiersz. Dlatego są oni znienawidzeni. Tylko mała liczba ludzi lubi ich. Tak jest zawsze. Bóg nie zmienia swych zamiarów. On tego nie może czynić, bo gdyby zmieniał, nie byłby Bogiem. Gdy Bóg coś mówi lub czyni, to musi być przy tym. Gdy trudności przyjdą, to musi On po raz drugi tak pomóc, jak za pierwszym razem. Inaczej On za pierwszym razem by źle działał. Kto wy jesteście, że Bogu chcecie podstawić coś przewrotnego w działaniu? Jezus powiedział, kto z was może mnie obwinić z grzechu? To jest, co powiedział Jezus. Kto z was może mi dać dowód, żem nie wypełnił tego, co było napisane o Mesjaszu? Nikt nie mógł tego uczynić. Mesjasz miał być prorokiem. On temu dał dowód, że on był prorokiem. Zobaczcie na czas Malachiasza. Oni przez paręset lat nie mieli proroka. Teraz przyszedł on. On zjawił się ludziom tajemniczo. I stał się kamieniem obrażenia zborowi. Lecz tak jak było napisane, oto kładę w Syjonie kamień kosztowny, wybrany, kto mu zaufa, nie zawiedzie się. On się objawił, pismo zostało wypełnione, ci, którzy mu wierzyli, mieli absolut. Marta wierzyła, że on był Synem Bożym, który miał przyjść na świat. Także wtedy, gdy Łazarz umarł, miała ona ten absolut, że Jezus może tylko słowo powiedzieć i Łazarz wstanie. Łazarz wyszedł rzeczywiście z grobu na głos Pana. Amen. Był on absolutnie pewny. On zapytał, gdzieście go położyli? Oni rzekli, chodź, zobacz. On tam się znajdował na podstawie widzenia danego mu, bo napisano, że nic nie czyni Syn, tylko co mu Ojciec pokaże. W tym czasie Jezus nie był w domu Łazarza. Oni posłali do Niego, żeby On przyszedł i modlił się. On wiedział, że Łazarz umrze. Pan rzekł, nasz przyjaciel Łazarz śpi. Na to odpowiedzieli uczniowie, wyśpi się i będzie zdrowy. Na to Pan powiedział jasno: Łazarz umarł. Ja jestem zadowolony, żem ja tam nie był. Pan powiedział: idę tam, by jego wzbudzić. Pan nie mówił: idę tam, aby zobaczyć, co ja będę mógł uczynić, lecz jasno powiedział Pan: idę, abym go wzbudzić. Bo Ojciec mi pokazał, co ja mam czynić. Jezus poszedł do grobu, stanął tam jak człowiek, Bóg w ciele, który mógł powiedzieć do kamienia: oderwij się, i to się mogło stać. Pan rzekł do obecnych tam Żydów: odwalcie ten kamień, także i wy macie coś uczynić. Oni odsunęli ten kamień. Było im nieprzyjemnie, bo Łazarza ciało już się psuło. Ja chciałbym tam jego stojącego widzieć, jak on wyglądał. Według opisu Biblii nie miał on żadnej postaci ani piękna, by się nim zachwycić. Pewnie były jego włosy już białe, chociaż on miał dopiero 30 lat. Żydzi mówili: ty nie masz jeszcze 50 lat, a mówisz, żeś Abrahama widział? On rzekł: nim Abraham był, jam jest. Ewangelia Jana 8:57. Dawid był obrany królem, gdy on był bardzo młody. Ojciec myślał, że inny spośród jego synów będzie obrany królem, na którego głowę włożono by piękną koronę. Jesse powiedział: tutaj jest mój najstarszy syn, lecz Samuel odpowiedział: jego Bóg nie obrał. Gdy inni synowie byli przyprowadzeni, pytał ojciec: czy między nimi nie ma tego, którego by Pan obrał? Tak, jest jeszcze jeden, lecz on nie wygląda, by on mógł być królem. On jest jeszcze młodym chłopcem. Prorok kazał go przyprowadzić, pomimo tego, że on źle wyglądał. I natychmiast, gdy Dawida przyprowadzono, stąpił Duch Święty. Samuel wziął oliwę i wylał ją na głowę Dawida i powiedział: jego Bóg ustanowił królem. Gdy Jezus przy grobie Łazarza stał, wiedział on, że Łazarz zmartwychwstanie. On rozkazał: odwalcie kamień. Łazarz już cuchnął, bo leżał już 4 dni. Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, chociażby umarł, żyć będzie. Pokażcie mi takiego człowieka, który by tak mógł powiedzieć. On mówił dalej: kto żyje i wierzy we mnie, ten nie umrze na wieki. Wierzysz temu? Ona odrzekła: tak, Panie. Chociaż to tak wyglądało, gdy go wołano, jakoby on nie chciał przyjść, jakby nie troszczył się o Łazarza. Ona odpowiedziała mu: tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus zawołał: Łazarzu, wynieś z grobu. I człowiek, który był 4 dni umarły, wyszedł z grobu. Ono nie mogło zostać niewypełnione. Chrystus miał absolut. On miał widzenia, on był absolutnie pewny. Także Marta była absolutnie pewna. Ona chciała tylko, by on poznał, że ona mu wierzyła i w niego wierzyła. Kto on jest i że ona to otrzyma, o co ona prosi go. Tutaj widzicie jej absolut, zakotwiczony na słowie. Każdy człowiek w dzisiejszym czasie działa według swych zrozumień, bowiem nie ma proroka. Tak było za czasów sędziów. Eliasz był mężem Bożym w jego czasie. To nie był inteligentny uczony w piśmie. On był stary człowiek, który chodził po ziemi izraelskiej. Gdyby on dzisiaj przyszedł do twoich drzwi, na pewno byś go odgonił precz. Prawie cały naród nienawidział go. Izabela i pozostali nienawidzieli go. Izabela była jak pierwsza dama w Białym Domu, według której się nosili, ubierały pozostałe damy. Achab był głową, lecz on był przez nią kierowany. Gdy Sunamitka rozmawiała z prorokiem Eliaszem i moc Bożą chciała dożyć, powiedziała ona: ja poznaję, żeś ty jest święty człowiek. Gdy jej syn umarł, powiedziała ona: osiodłajcie mi osła, i ona pojechała do proroka na górę Karmel. Tam pojechała ona do swojego absolutu, do miejsca, gdzie ona miała zapuszczoną kotwicę. Ten sposób, w jaki ona tam jechała, podoba mi się. Prorok widział, że ona była zasmucona, ale jeszcze nie wiedział, o co się rozchodzi. Pan to zakrył przed nim i jeszcze nie pokazał. On rozkazał swemu słudze: wynieś naprzeciw niej i zapytaj, jaką ma potrzebę. On ją zapytał, czy jej mężowi i dziecku dobrze się powodzi i czy dobrze się czują. Weźcie przykład ze siebie. Ona powiedziała: tak, wszystko jest dobrze. Gdy ona przyszła do męża Bożego, upadła mu do nóg i powiedziała do niego. Sługa podniósł ją. Prorok nie miał jeszcze do niej absolutu. On wiedział, że to dziecko jej było dane z łaski według widzenia, jakie dał prorokowi Bóg. Co on ma teraz czynić? On spełnił jej życzenie, poszedł z nią. Tam w jej domu chodził prorok, tam i z powrotem, aż przyszło widzenie. On położył się na ciele dziecka i ogrzał go. Potem podniósł się i chodził znowu tam i z powrotem. On jeszcze nie miał absolutu. Panie, co to jest, co Ty chcesz, abym ja czynił? Bez wątpienia otrzymał on wtedy widzenie, że ten młody chłopczyk się bawi i skacze. Potem wyciągnął się on nad dzieckiem i położył usta do jego ust i swoje oczy do jego oczu i swe ręce położył na jego ręce i syn przez moc Bożą powrócił do życia. Druga Królewska 4:35. To było absolutem tej sunamitki. Był prorok Boży absolutem, a proroka absolutem był Bóg. Biorąc zaś pewność słowa, ja jestem zmartwychwstanie i żywot, to dziecko przez moc Bożą Stwórcy zostało wzbudzone. Powodem, dlaczego ludzie w dawnych czasach działali według swych myśli, był ten, że oni nie mieli wtedy żadnego proroka, do którego by przyszło słowo Pańskie. W tamtych czasach brakowało słowa i proroka. To samo w dniach mego nawrócenia, patrząc na czas, w jakim my żyjemy, widziałem. Ja się cieszę, że Bóg mnie uchwycił, zanim mnie pochwycił jakiś zbór. Może zostałbym niewierzącym, gdybym się przyglądał temu religijnemu zamieszaniu i wpadł w nie, mówiąc: chodź do nas, zapisz się na członka i zostań członkiem naszego zboru. Ja wierzę, że wystarczy, gdy Chrystus nasze imiona wpisze do Księgi Żywota Baranka. Tylko tam pragnę mieć moje imię zapisane. Moi praojcowie pochodzili z Irlandii. Oni byli katolikami. Ja widziałem, jak to całe było popsute, katolicyzm. Poszedłem do pewnego zboru w naszym mieście. Oni powiedzieli: my mamy prawdę, światło i jesteśmy na właściwej drodze. My mamy wszystko. Potem poszedłem do innego zboru w New Albany. Tam mi powiedziano: oni tam nie wierzą ani w to, co mówią. Katolicy mówią, że wszyscy są w błędzie. Pomyślałem: co teraz? Mój kolega należał do luterańskiej rodziny. Ja jego zapytałem, gdzie on chodzi do kościoła. Ja poszedłem z nim i stwierdziłem, że oni też twierdzą, że są na dobrej drodze. Poszedłem do zboru baptystów, do brata Dale. Oni powiedzieli, że oni mają prawdziwą drogę. Pomyślałem, co jest z tym całym zamieszaniem. Ja nie wiem, dokąd się mam wrócić. Lecz ja chciałem być w porządku ze swoim Bogiem, lecz nie wiedziałem, co należy czynić. Ja nie wiedziałem, jak ja mam pokutować. Potem napisałem list do niego. Pomyślałem, w przyrodzie ja jego widziałem i ułożyłem list z tymi słowami: drogi Panie, ja wiem, żeś Ty przeszedł tędy. Ja siedzę tutaj i czekam na wiewiórki. Ja wiem, Tyś przeszedł tędy. Ja wiem, Tyś jest tutaj. Ja chciałbym z Tobą rozmawiać. Myślałem, nigdy go nie widziałem, lecz pragnę z nim mówić. Nie wiem, jak ja to mam uczynić. Poszedłem do szopy i tam uklęknąłem. Było mokro. Stało tam auto. Ja przypomniałem sobie, że widziałem obraz, jak należy ręce złożyć do modlitwy. Klęknąłem i zapytałem siebie, co ja mam teraz mówić? W jaki sposób ja to mam uczynić? Ja tego nie wiedziałem. Wiedziałem, że muszę mieć możliwość, by zbliżyć się do Niego. Powiedziałem, drogi Panie, możliwym jest, byś Ty przyszedł, bo ja chcę z Tobą rozmawiać. Ja muszę Ci powiedzieć, jak złym jestem. Potem byłem cicho, by słuchać, bo ludzie mi mówili, że Bóg mówił do nich. Ja wiedziałem, że ja nie mam palić i pić i że nie mogę zabrudzać ciała mego. On mi nie odpowiedział. Pomyślałem, pewnie muszę ręce inaczej złożyć. Znowu mówiłem, drogi Panie, ja po prostu nie wiem, jak to mam uczynić. Ufam w to, że Ty mi pomożesz. Kaznodzieje mi mówili, że ja muszę być członkiem zboru i Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego muszę wyznać i Go przyjąć. Diabli też wierzą i drżą. Tak pomyślałem. Ja muszę przeżyć coś pewnego. Ja czytałem, że Piotr i Jan przechodzili koło bramy kościelnej, gdzie siedział człowiek, który z żywota matki był kaleką i rzekli mu: srebra i złota nie mamy, ale co mamy, to Ci dajemy. Ja wiedziałem, że ja tego nie mam. Ja nie wiedziałem, jak ja to mam czynić i jak się mam modlić. Podniosłem moje ręce i spuściłem je znowu na dół. Naturalnie szatan chciał mnie przekonać, że ja za długo czekam. Ty masz już 20 lat, to nie ma celu, że ty teraz jeszcze próbujesz. Potem przeżyłem moje wewnętrzne złamanie i zacząłem płakać. Gdy byłem w pełni złamany, chciałem znowu do Boga mówić i rzekłem do Niego. Gdy Ty do mnie nie mówisz, mówię ja mimo wszystko do Ciebie. Ja uniżam się, ja się wstydzę samego siebie. O Boże, ja wiem, Ty słyszysz mnie gdzieś. Ty słyszysz mnie, ja wstydzę się tak długo Ciebie nie mieć jeszcze. Za chwilę popatrzyłem do góry, przeszło mnie uczucie radości. Światło poruszyło się w pomieszczeniu, gdzie się znajdowałem. Uformowało się w postaci krzyża i głos przemówił do mnie. Taki, jakiego nigdy w życiu nie słyszałem. Patrzyłem się na światło, byłem strwożony. Nie mogłem się poruszać. Ja to widziałem dość długo, a potem zniknęł. Powiedziałem, Panie, ja nie rozumiem Twojej mowy. Mów proszę do mnie w moim języku. Gdyś Ty mi przebaczył, to wiem, że jestem ja przez krzyż usynowiony i że moje grzechy tam zostały zmazane. Jeśliś Ty mi przebaczył, to proszę przyjdź jeszcze raz i mów Twoją mową, to potem poznam, nawet gdy nie będziesz mówił w moim języku. Niech się to stanie jeszcze raz. I to się stało drugi raz. Och, co za bogactwo. Tam otrzymałem mój absolut. Amen. Ja poczułem, że został ze mnie zdjęty ciężar z moich pleców. Gdym opuścił to miejsce, to czułem się tak, jak gdybym nie dotykał ziemi nogami. Moja matka zapytała, Billy, jesteś nerwowy? Ja odrzekłem, nie mamo. Ja nie mogę sobie wyjaśnić, co się ze mną stało. Niedaleko, koło domu naszego, były tory kolejowe. Skacząc w radości, dobiegłem aż do torów kolejowych. Ja nie wiedziałem, jak ja mam wyrazić moje uczucia. Ach, ja skakałem i radowałem się. Co się stało? Moja dusza była zakotwiczona w porcie pokoju. To już było dla mnie załatwione. To był mój absolut. Tam znalazłem rzeczywistość, nie jakąś mistyczną ideę. Ja mówiłem do tego samego, który mi powiedział, abym nie pił, nie palił i nie brudził ciała mego z kobietami itd. On mówił dalej, gdy będziesz starszy, mam dla ciebie dzieło do wykonania. Ja uzyskałem połączenie z nim, a nie ze zborem. On był ten, z którym ja wszedłem w kontakt. To jest to, bracia. Gdy ktoś do Chrystusa przyjdzie, to nie potrzebuje słowa kaznodziei, lecz Jego słowa. Wy nie możecie to lub tamto przyjąć, wy musicie mieć absolut. Być zakotwiczonym, nowonarodzonym i napełnionym Duchem Świętym. Wtedy dopiero dożyjecie tego, że Biblia w waszym życiu w mocy i przez miłość się objawi. To jest wasz absolut. W Biblii czytamy, że On jest Słowo. Niemiecko-luterański zbór mówi, że u nich jest prawdziwa droga. Metodyści, baptyści mówią to samo. Katolicy też tak twierdzą. Ale ja czytałem w Słowie tam, gdzie On mówi. Na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. Katolicy mówią, że Piotr jest tą skałą, na której On buduje Kościół swój. Nie, nigdy. Gdyby tak było naprawdę, to taki Kościół by zaraz upadł. Oni budują na człowieku. Lecz co on czyni? Protestanci mówią, że on Kościół buduje na sobie samym. On nie buduje Kościoła na sobie samym, w pełni tego słowa znaczeniu. Co on czyni? On pytał uczniów swoich, co mówią ludzie, kto jest Syn Człowieczy? Jedni mówili, że on jest Eliaszem, Mojżeszem i tak dalej. Wtedy on zapytał uczniów, co wy mówicie? Piotr odpowiedział, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Uważajcie teraz na te słowa. Błogosławionyś Ty, Szymonie, Synu Jony, bowiem ciało i krew Ci tego nie objawiło, lecz mój Ojciec w niebiesiech. Na tej opoce, czyli duchowym objawieniu słowa, ja zbuduję Kościół, a bramy piekieł go nie przemogą. Ja myślałem, Panie, to jest to. Czytałem dalej w Księdze Objawienia 22 rozdział 18 wiersz. A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej, jeśliby kto przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśliby też kto ujął słów księgi tej, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze. Powiedziałem, Panie, Twoje słowo jest wszystko to, czego ja potrzebuję. Ja wierzę w Twoje słowo. W tym przeżyciu tam zjawił mi się Chrystus w krzyżu. Każde słowo, jakie On mi wtedy mówił, było zawsze doskonałe. Wezmijcie Biblię i na jej podstawie zbadajcie przebieg tego, co ja przeżył. Tam wtedy przy spotkaniu z Panem, a stwierdzicie, że to się dokładnie zgadza z Biblią. Ja rzekłem prosto: Panie, przyjmij mnie. Gdym ja Jego dożył, przyjąłem Chrystusa, Ducha Świętego, Duch Święty przyszedł do mego serca. To był mój absolut, nie ja sam. Ja byłem bardzo zasmucony, roztargniony. W czasie, gdym stracił żonę i dziecko, mego ojca, moich braci i moją szwagrową. Także i syn Billy leżał umierający. Gdym szedł na cmentarz, bardzo płakałem. Tam spotkał mnie Mr. Isler, senator miasta Indiana, który swego czasu tutaj grał na instrumencie. On stanął, podbiegł do mnie, objął mnie i rzekł: Gdzie idziesz, Billy? Ja mu powiedziałem. On zapytał mnie: Co ty chcesz tam czynić? Odrzekłem: Usiądę obok grobu i będę słuchał gruchania gołębi. To mi się wydaje, jakoby one mówiły do mnie. On rzekł: Och, Billy, mnie to czyni dobrze, gdy słucham szelestu liści. Zdaje mi się, jak gdyby one grały dla mnie. Mr. Ilseller spytał: Jakiego rodzaju muzykę one ci grają? Odrzekłem: One mi przywodzą na myśl cudowny kraj z tamtej strony rzeki. Na to rzekł on: Billy, ja chcę cię o coś zapytać. Co oznacza dla ciebie teraz Chrystus? Co oznacza dla was Chrystus? Odrzekłem: On jest moim życiem. Wszystko. On jest wszystko, czego ja potrzebuję. Mr. Ilsner, poza nim nie ma nic dla mnie. On jest tym, w którym ja znalazłem swoją przystań. Nic mnie nie może od tego odłączyć. On powiedział: Ja cię widziałem na zebraniu, gdyś głosił i wyglądałeś na bardzo wyczerpanego aż na śmierć. Ja wiem, że ty wieczorne godziny wykorzystujesz na odwiedzanie chorych. Gdy Bóg zabrał ci żonę i dziecko, ty służysz mu jeszcze? Odrzekłem: Nawet gdyby mnie zabił, ufałbym mu, bo moja kotwica trzyma także w dolinie śmierci. Ja miałem absolut i byłem mocno zakotwiczony w jego słowie, a jego słowo stoi mocno. On jest mój absolut. Wtedy pojąłem, że wszystkie inne rzeczy odmówią, lecz Chrystus nie odmówi nigdy. Jedni mają papieża jako swój absolut, inni biskupa i wyznanie wiary, inni swoich przełożonych. Paweł widział to pomieszanie w Dziejach Apostolskich 20 rozdział, lecz on się przez to nie dał poruszyć. Niech mają swoje ustawy lub co tylko chcą, mnie nie poruszy to wcale. Bowiem moja dusza jest zakotwiczona w porcie pokoju. Żadna z tych rzeczy, jakie są poza tym, nie poruszą mnie, bo ja jestem umocowany kotwicą. Paweł mógł powiedzieć: Od czasu, gdym się z nim spotkał, jestem z nim zakotwiczony. On mnie przemienił i sprowadził na należytą drogę. Wy wiecie, że także Paweł przedtem należał do organizacji, ale teraz po spotkaniu z Panem miał on absolut. Słuchajcie, ja wam chcę coś powiedzieć. On miał w tym cel, gdy on mnie powołał. On miał w tym cel, gdy on was wyratował. Jestem zdecydowany czynić Jego wolę i nic nie dodawać do Jego słowa i nic nie odejmować. Jestem zdecydowany, nawet mógłbym opuścić zbór. To wy wiecie. Jestem zdecydowany pozostać z Ewangelią, w niej trwać przez Bożą pomoc. Och, jak wielka jest Jego łaska. Miliony umiera w grzechu, a On mnie uratował. Kto ja jestem, że On to uczynił? W tym, że On mnie uratował, On miał cel. O, ja jestem zdecydowany ten cel wykonać. Wszystko jedno, gdyby nawet mój koniec bliski był. Mr. Ilsner powiedział mi w tamten dzień: Billy, mimo tych wszystkich ciężarów, ty wiarę zachowałeś? Odrzekłem: Wiara mnie zachowała. Widzicie? Moja kotwica trzyma mocno. To jest pewne. Nie ja trzymałem mocno. On mnie trzymał mocno. Ja sam nie mógłbym wytrzymać, lecz On mnie trzymał mocno. Naturalnie On miał w moim uratowaniu cel. Miliony było w grzechu, gdym przyszedł do Niego, a On mnie uratował. W tym On miał cel. Śmierć Chrystusa była absolutem i zakończyła bojaźń przed śmiercią. Śmierć Chrystusa jest odpowiedzią na to pytanie. Gdy On został ukuty żądłem śmierci, tak jak żądłem pszczoły, On wyrwał to żądło. Gdy ona wbije żądło za głęboko, to ono zostanie jej wyrwane. Pszczoła wtedy traci żądło na zawsze. Śmierć miała zawsze swoje żądło, śmierć miała to żądło aż do dnia Golgoty. Jezus szedł drogą swoją, krwawiąc na górę Golgoty. Na swej drodze krzyżowej zostawił on krwawe ślady. Bito go, atakowany szedł, osłabiony na szczyt, lecz on miał absolut. On wiedział, gdzie on stał, bo Słowo Boże wypowiedziane przez Dawida brzmiało: nie zostawię duszy jego w piekle, ani nie dopuszczę na świętego skażenia. On wiedział, że skażenie zaczyna się po 72 godzinach. On powiedział: rozwalcie ten kościół, a ja go postawię w 3 dniach. On miał absolut. Wśród szyderstwa i drwin szedł on drogą na Golgotę. Pluto na niego. Zakryto mu twarz i bito go. Jeśli jesteś prorokiem, wypowiedz, kto cię bił. On szedł na szczyt wśród hańby i szykan, aby być ukrzyżowany. Zdjęto z niego szaty, przebito mu gwoździami ręce i nogi. Przez rzymskich władców został on przybity do krzyża haniebnie. Powieszono na krzyżu tabliczkę: król żydowski. Niewinny otrzymał karę śmierci. Opowieść o Marii Magdalenie mówi, że ona leciała za Jezusem i wołała: co on uczynił? On leczył chore, wzbudzał umarłe i niewolników wypuszczał na wolność. Co on zawinił? Kapłan uderzył ją w twarz, także się zakrwawiła, i rzekł: co? Wy chcecie jego słuchać zamiast najwyższego kapłana? Och, ten denominacyjny świat jest przekleństwem we wszystkim. Oni wszyscy szli na szczyt Golgoty, także i on posuwał się tam. Diabeł od początku starał się ludzi przekonać, że Jezus nie jest tym, czym on naprawdę był. Diabeł powiedział: jeżeli jesteś Syn Boży, powiedz, by te kamienie się stały chlebem. Ten sam stary diabeł żyje także dzisiaj i mówi: jeżeli ty wierzysz w Boże uzdrowienie, to tutaj jest kaleka, uzdrów go. Nie wiecie, że to jest ten sam stary diabeł? Jezus rzekł: ja czynię tylko to, co mi pokazuje Ojciec. Ewangelia Jana 5:19. Patrzcie, on przyszedł do sadzawki Betesdy, gdzie wielu chromych, ślepych i różnego rodzaju chorych leżało. On poszedł do człowieka, który 38 lat był chory, i rzekł do niego: wstań, weź mi swoje łoże i idź do domu. Za każdym razem przy poruszeniu wód, gdy tamten chory chciał wejść do wody pierwszy, ktoś inny wszedł przed nim. Gdy Żydzi zobaczyli go uzdrowionego, postawili go przed radem i czyhali na życie Jezusa. Lecz on odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn Człowieczy nic uczynić, a tylko to, co czyni Ojciec. To jest jeszcze zawsze absolutem. Gdym ja wtedy był w Finlandii, zobaczyłem tego młodego chłopca, jak leżał na ulicy zabity. Obszedłem go, on był już od pół godziny nieżywy. Gdym ja był w zamiarze, by iść dalej, położył ktoś swoje ręce na mnie. Obróciłem się i pomyślałem, co to było. Oglądnąłem się jeszcze raz w wołu. Wtedy przyszła mi myśl: popatrz, coś ty zapisał w twojej Biblii. Tutaj było napisane następująco: stanie się, że młody chłopiec w wieku 9 lat zostanie zabity przez samochód. Tam będzie aleja drzew, a w pośrodku skała. Auto będzie stało w poprzek drogi. Chłopiec będzie nosił podkolanówki, a włosy będzie miał podcięte krótko. Jego małe oczy będą obrócone do tyłu, a kości tułowia będą połamane. Teraz spojrzałem jeszcze raz na chłopca i westchnąłem. Och, Boże! Powiedziałem, aby wszyscy byli cicho. Burmistrz miasta był przy tym także. Rzekłem: jeżeli ten chłopiec za 2 minuty nie będzie stał na nogach, to ja jestem fałszywym prorokiem. To możecie mnie z Finlandii usunąć. Naturalnie, gdy on wstanie, to oddajcie wasze życie Chrystusowi. Wszyscy stanęli cicho. Ja modliłem się: Ojcze Niebieski, poza oceanem przed 2 laty pokazałeś mi tego chłopca, który tutaj leży. Brat Lindsay i brat Moore byli także przy tym. Wszędzie, gdzie wspominał o tym wydarzeniu, zapisywali sobie to ludzie w swoich Bibliach. W całym kraju było tysiące, którzy o tym wiedzieli. To był absolut. Ojciec mi pokazał, co się stanie. Nie było we mnie najmniejszej obawy, gdym ja tam stał, lecz absolut. Pewność, że on wstanie. Tam w Finlandii, gdzie co wieczór na zebrania przychodziło tysiące ludzi, wszyscy ludzie tam lubili mnie. Oni oglądali uzdrowienia, jakie tam miały miejsce. Tak, tutaj leżał zabity chłopiec. W czym powstał absolut? W widzeniu. Ja czyniłem to, co mi ojciec polecił czynić. Jezus powiedział, kto we mnie wierzy, będzie te sprawy czynił, które ja czynię. To jest wasz absolut. Ja powiedziałem, śmierci, ty nie możesz dłużej trzymać tego młodzieńca, bowiem Bóg powiedział, daj mu wolność, wróć z powrotem do życia. Ten młody chłopiec podniósł się, rozglądnął się wkoło. Wszędzie mdleli ludzie. To zdarzenie było zapisane i przez samego burmistrza podpisane. Co to było? Absolut. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jest ten sam Bóg, który młodzieńca w najm wzbudził, który był niesiony do grobu. W tamtym czasie umarłych zaraz chowano, nie zostawiono zwłok, by leżały do następnego dnia, lecz chowano zaraz. Jezus Chrystus jest, czy jeszcze zawsze jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Ja przypominam sobie wydarzenie w Meksyku, jak umarło małe dziecko o mniej więcej 9 godzinie do południa. Lekarz stwierdził zgon u tego dziecka, a o 22 wieczór stał się cud. Ta niewiasta z tym dzieckiem nie dała się przez nic pocieszyć. Mój syn Billy chciał ją zatrzymać, lecz bezskutecznie. Było tam na tym zebraniu z 300 porządkowych, którzy ją chcieli zatrzymać. Poprzedniego wieczoru ślepy otrzymał wzrok. O tym ona słyszała. Powiedziałem do brata Moore, idź ty i modlij się nad tym dzieckiem. Deszcz bardzo padał, strumieniami, a ludzie stali tam od rana. Gdym ja dalej mówił, miałem widzenie. W widzeniu widziałem małe meksykańskie dziecko, jak ono siedziało i śmiało się do mnie. Ja widziałem go zaraz przed sobą, ono nie miało zębów. Powiedziałem, moment proszę, bracie Moore, pozwól tej niewieście tutaj przyjść. O, co za absolut. Gdy ona przyszła naprzód, padła na kolana i wołała, padre, padre, co znaczy ojcze. Odrzekłem, powstań proszę. Tłumacz jej powiedział i ona się podniosła. Modliłem się. Ojcze niebieski, ja stoję tutaj na tym deszczu z nimi. Ta niewiasta miała około 23 lata, miała długie włosy. W jej oczach można było wyczytać oczekiwanie. Ona spotkała tego uzdrowionego człowieka, który był ślepy 40 lat. Jego oczy otwarły się na platformie poprzedniego dnia. Ona wiedziała, że jeżeli Bóg oczy ślepym otwiera, to może także jej dziecko wzbudzić. Tam leżało to nieżywe dziecko pod mokrym kocem. Ona długo czekała na tą chwilę. To było późno wieczór. O tym był artykuł w gazecie z zamieszczonym zdjęciem. Teraz ja się modliłem. Ojcze, ja nie wiem, co to znaczy. Ja jestem tylko twoim sługą, a to dzieciem widziałem we widzeniu, żywym. Położyłem na nim ręce w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzieciem zaczęło płakać. Matka pochwyciła dziecko i zaczęła krzyczeć. Także ludzi objęło poruszenie, niewiasty mdlały. Powiedziałem, nie mów na razie o tym nic, bo wpierw trzeba pójść do lekarza po zaświadczenie, że dziecko było nieżywe. Ono umarło na zapalenie płuc. My jesteśmy w posiadaniu zaświadczenia lekarskiego. Ona myślała, co to było? Ona wierzyła, że jeżeli Bóg otwiera oczy ślepym, to może także umarłe wzbudzić. On jest ten sam na zawsze. Ja byłem dopiero wtedy pewnym, gdym miał widzenie. Gdym widział dziecko żywe, to był dla mnie absolut. Śmierć musiała swoje łupy oddać. Syn Boży poszedł tam, żądło śmierci przekuło go. Wyśmiewano się zeń. Co ty? Chcesz być prorokiem? Jak mógł on sobie pozwolić pluć w twarz, nie reagując na to? To nie może być Emanuel. To jest tylko zwykły człowiek. Zobaczcie, co ci pijani żołnierze z nim czynili. Jego oblicze krwawiło. Diabeł mówił sobie, teraz ja go dostanę. Pszczoła śmierci krążyła wciąż koło niego, aby go przebić żądłem śmierci. Jednak bracia, gdy to żądło przekuło Emanuela, to ono zostało wyrwane. Śmierć straciła swoją moc. To nie dziw, że Paweł potem odnośnie śmierci mówił, śmierci, gdzież jest żądło twoje, piekło, gdzież jest twoja moc? Chwała Bogu, który nam dał zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Śmierć Chrystusa jest absolutem dla każdego człowieka, który miał strach przed śmiercią. Z serca mówię ja amen na każde słowo tej księgi. Dla tej przyczyny wiem, że Duch Święty jest kompasem, który mnie prowadzi. To On mi to dał, że ja wiem, że to słowo jest prawda. On jest mój absolut, mój promień słońca. On jest moje życie, moja kotwica. Gdy przyjdą trudności, to On mi jest gwiazdą przewodnią. Gdy ja nie wiem, jak mam iść dalej, to jest Duch Święty, jest moim kompasem. On mnie do właściwego miejsca powiedzie. Denominacje są tak jak te drugie gwiazdy. One poruszają się przez świat. Te inne gwiazdy poruszają się przez świat, ale gwiazda północna nie porusza się. Świat może się poruszać tam i nazad, lecz on stoi twardo. Gwiazda polarna jest ugruntowaną. Wy możecie inne gwiazdy tu i tam zobaczyć, tak samo jest z denominacjami. Lecz Chrystus jest absolutem. On jest ten, którym wy możecie mieć nadzieję. Gdy denominacje was zawiodły, spojrzyjcie prosto na Niego. Duch Święty jest waszym kompasem. Na wieki stoi On wierny przy swoim słowie. Powiedziano mi, że te nadnaturalne rzeczy w takim nowoczesnym czasie nie będą się dziać. Ja pomyślałem, jeżeli by nie było Boga, to jedzmy i pijmy i weselmy się, lecz jeżeli jest Bóg, to służmy Mu. Ja przeżyłem ten dzień, w którym On wszystko wykonał zupełnie. Umarli wskrzeszeni, jak wtedy, gdy On chodził po ziemi. To jest przez wiarygodne dowody potwierdzone. To jest prawda. On jest mój absolut. Także w dniach moich trudności On był mój absolut. Przyjaciele, ja nie mogę wszystkiego dokładnie wyrazić, nawet gdybym dzień i noc i przez wieczność o tym mówił. Nie próbujcie tych rzeczy pojąć, bo tego nie możecie. Nie ma możliwości tego zgruntować. Wy mówicie, bracie Branham, gdy ty przeżyłeś, ja nie mogłem inaczej, a po prostu wierzyć, bo to nie jest w moim wysiłku. Ja po prostu wierzę. To nie jest nasze bieganie lub chcenie, lecz Boże zmiłowanie się. Nie z dzieł, uczynku, lecz z łaski. Ja wierzę z całego serca. Jego jest dzieło czynić tak dalej. Po prostu wierzcie i działajcie według tego. Boża miłość bogata i czysta. Tak bezgranicznie bogata. Na wieczność niech tej miłości płynie pieśń świętych. To jest niemożliwym, aby to ktoś swoim rozumem zgruntował, zbadał lub przez naukę pojął. Wy zgubicie rozum, a nie dacie rady tego uczynić. Nie próbujcie tego wcale. Bóg nie może być zgłębiony. Nie możecie pojąć, co On czyni. Wy wierzcie po prostu Bogu. W tym leży tajemnica. Nie próbujcie tego pojąć, lecz wierzcie. Ja też nie mogę w szczegółach tego wyłożyć. Mówić, jak się to stało. Jak ja wierzę temu i wiem, że się stało. Gdy ktoś małemu dziecku coś obiecał, to ono wierzy, że ono to dostanie. Wy powinniście dotrzymywać słowa. Wy jesteście dzieci Boże. On dotrzymuje swego słowa. Wierzcie tylko, nie dajcie się zachwiać, lecz stójcie twardo na słowie. Bóg go już pierwej potwierdził, on musi to też dzisiaj czynić. Jeżeli by on nie czynił tego, to da wam poznać, dlaczego on tego nie może czynić. To się zgadza. Po prostu trwajcie. Ja nie wiem, czy wy tą pieśń Miłość Boża znacie. Ona była napisana na pewnym fundamencie. Gdybyśmy morze napełnili atramentem, a niebo by było pergaminem, każdy kłos gdyby był piórem i każdy by nim mógł pisać o miłości Bożej, nie objęłyby jej wszystkie księgi. Pomyślcie tylko, dwie części tylko zajmuje woda, a do tego jeszcze wszystką wilgotność w powietrzu, związki wodne i kwasy. Gdyby to wszystko było atramentem i niezliczone miliony kłosów piórami do pisania, a biliony ludzi pisarzami, gdyby każdy z nich próbowałby miłość Bożą opisać, to wysechłby ocean. Nie ma tyle miejsca piśmiennie wykazać tej miłości. Nie próbujcie tego pojąć, bo wy tego nie możecie. Wy stracilibyście zmysły, gdybyście to czynili. Wierzcie tylko i uczyńcie go swoim absolutem.
Pozostańcie w tym głębokim pokoju tego przeżycia, którego nie będziecie mogli zapomnieć. Bądźcie na tym zakotwiczeni. Wasza kotwica będzie także przez śmierci czas trzymać mocno. Skłonimy głowy nasze do modlitwy. Jak wielkimś Ty, jak wielkimś Ty. My skłoniliśmy teraz nasze głowy do modlitwy. Wy jesteście religijni, to jest dobrze. Ja cenię to przy każdym z was. Jestem pewny, że Bóg też to widzi, że nie uczyniliście jeszcze tego absolutnego przeżycia. Tego pewnego coś, że wy nie tylko wiarą będziecie utrzymywać, twierdzić, że wy nie tylko przyjęliście wiarą, lecz że on wam odpowiedział. Od tego czasu jest wasze życie odmienione. Wy wierzycie każdemu Słowu Bożemu i umacniacie mocno każdą obietnicę słowem Amen. Wytrzymacie mocno na absolucie i pamiętacie na Jego słowa. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Gdyście jeszcze nie doszli do takiego stanu, byście mogli na każde słowo powiedzieć Amen, ponieważ wasza denominacja, wyznanie wiary stoi przeciw temu, to musicie tak jak Mojżesz i inni przeżyć ten absolut. Gdy wy to dzisiaj chcecie przeżyć, to potwierdźcie to przez podniesienie ręki. Boże, błogosław wszystkich w tym budynku. Łaskawy Ojcze, ja wiem, że my wszyscy musimy stąd iść, odejść. Przyjdzie czas, że my ten świat opuścimy. My nie wiemy, kiedy ten czas przyjdzie. To nie jest najważniejsze. Gdy nasz żywot zakończy się, pragniemy być tam w górze u Ciebie. Nasze pragnienie w czasie, gdy jesteśmy tutaj, jest, by służyć Tobie. Paweł był na drodze do Damaszku, aby zbór prześladować. I tam zaszło mu drogę światło. Tam przeżył on swój absolut. Także on śmierci mógł patrzeć w oczy i powiedzieć: dzięki Bogu, który nam dał zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Panie, Ty byłeś totalnym absolutem apostołów. Tyś był dla nich Amen. Na każde zdanie. Tyś był gwiazdą przewodnią ich życia. Tyś był drogowskazem. Tyś był dla nich kompasem, który ich bezpiecznie przez burzę przeprowadził. Tyś był objawieniem, Tyś był ich wyczekiwaniem, Tyś był ich nadzieją, ich zbawieniem. Nawet także w chwili śmierci byłeś zawsze ich absolutem, wszystkim prorokom, pośrodku tych różnic między denominacjami i tej biedy w ich dniach, mimo sadduceuszy i faryzeuszy, byli ludzie, którzy Ciebie przyjęli jako absolut. Panie, dzisiaj są mężczyźni i niewiasty poruszeni współczuciem, napełnieni miłością i sercem. Oni pragną i tęsknią do rzeczywistego, do życia, przez które by oni Boga poznali. Panie, oni chcą pewności, absolutu. Panie, może ci ludzie nie wiedzą, że jest jeszcze coś więcej, a nie tylko przystąpienie do jakiegoś zboru. Niechaj oni pojmą, żem ja z całego serca próbował im powiedzieć, że przyłączenie się do jakiegoś zboru, czy przyłączenie się do loży metodystów, baptystów, katolików, zielonoświątkowców nie wystarcza. Oni muszą być na nowo narodzeni i ochrzczeni w tajemne ciało Chrystusa. Tak będą oni członkami Jego ciała przez dary Ducha Świętego, poświęcenie, by przez to Jego wielkie ciało przystąpić mogło do działania. Och Boże, to było pragnienie tych, którzy podnieśli ręce. Użyj mnie, o Panie. Weź mnie stąd, przemień mnie z tym mocno. Och Panie, błogosław ich, uzdrów chorych i cierpiących, ratuj zgubionych. Panie, my wiemy, że zazwyczaj ludzie wychodzą tutaj naprzód modlić się. To stało się już tradycją. Także dzisiaj rano wszystko przepełnione, Tyś Panie do nich mówił, oni podnieśli swoje ręce. Oni zadecydowali, oni pragną coś rzeczywistego dożyć. Ja przychodzę z moją modlitwą za nich. Zachowaj to każdemu z osobna, przebacz nasze grzechy, uzdrów nasze choroby, daj nam wyzwolenie, jakiego my potrzebujemy i bądź z nami. Panie, chcemy przy wszystkich rzeczach i sprawach od dzisiejszego dnia nie zapomnieć nigdy więcej, żeśmy są związani absolutem, naszą gwiazdą poranną na krzyżu Chrystusie. Niechaj Duch Święty objawi słowo w czynach i w dziełach, aby chorzy byli uzdrowieni, aby pokazane były widzenia, umarli by byli wzbudzeni, by te dzieła były wykonywane, jakie są obiecane przez Niego. Niechaj ten zbór i ci ludzie, ta część ciała Chrystusowego, którzy tutaj są zebrani, niech też żyją, jak Jezus powiedział: wy jesteście solą ziemi. Niech mają oni w sobie sól, by ludzie wkoło mieli pragnienie. Sól czyni pragnienie i zachowuje, jeżeli bywa do czegoś zastosowana. Och Boże, ja proszę, abyś Ty wszystko zachował tym ludziom, by dusze były pozyskane przez nich. Błogosław naszych pasterzy, brata Neville, tego uniżonego sługę pańskiego, który wykonuje swój obowiązek jak członek ciała Chrystusowego, który z bojaźnią stara się postępować za tym wszystkim, co Ty mu mówisz. Błogosław starszych, którzy stali ze mną w tym ciemnym czasie, przez który ja przeszedłem. Bądź ze zborem, który ze mną trzyma i za mną w czasie biedy modlił się. Panie, ja ich miłuję i teraz modlę się za nich, którzy patrzą na Ciebie, Panie. Panie, niech oni nie patrzą na śmiertelne naczynie sługi. Niech na Ciebie patrzą, który jesteś wszystko widzący. Panie, wszystko jedno, kto my jesteśmy. Jesteśmy tylko śmiertelnikami. Nie idzie o posłańca, lecz o poselstwo. Zachowaj to, Panie. My chcemy spoglądać tylko na Chrystusa, Syna Bożego. Spraw to, aby On był dla każdego realną rzeczywistością, także i dla dzieci. Niech On będzie absolutem dla zboru. My prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. My podnosimy nasze ręce do Niego i śpiewamy: ja miłuję Go, miłuję Go. Wielu z Was odczuło, że On jest Wasz absolut? Słowo. On jest Słowo. Wierzcie w to, On jest Słowo. Duch Święty Słowo zapłodnił tak, że ono jest światłem w Was i znalazło potwierdzenie. Weźmijcie Słowo w serce i wpuśćcie Ducha Świętego wewnątrz Was. Wtedy Słowo będzie potwierdzone. Wierzcie, wierzcie, bądźcie uniżeni, nie pożądajcie być zbyt wielkimi. Bądźcie małymi, aby Bóg mógł z Was coś zrobić. Kto Jego miłuje, niech powie amen. Wy wiecie, co znaczy to słowo amen? To znaczy niech się stanie, tak jest. Wołajmy Jemu alleluja. Wiecie, co to znaczy? Chwalcie Pana naszego Boga. Gdy ja swego czasu był w Niemczech, mówiłem pewnego dnia do wielu tysięcy ludzi. Powiedziałem, że to jest nadzwyczajne, że wy Niemcy nie możecie mnie zrozumieć. W czasie mej podróży tutaj słyszałem psa szczekającego po angielsku. Powiedziałem: on nie ma żadnej trudności. Także słyszałem ptaka śpiewającego po angielsku. Na ulicy przechodziłem koło matki trzymającej dziecko na ręku. To dziecko płakało po angielsku. W czym to leży? Wy ludzie, och, gdybyście się tylko oglądali. On jest wszędzie. Na pewno. Teraz powstańmy wszyscy, podnieśmy ręce, zamknijmy oczy i śpiewajmy: miłuję Go, miłuję Go. Powiedzcie potem amen. Wy wiecie, że słowo alleluja jest w każdym języku jednakowe. To słowo dla was, chrześcijan, powinno być pozdrowieniem. Nasz Bóg jest wszelkiej chwały godny. Naturalnie, On jest mój Zbawiciel. On jest Jezus Chrystus, Syn Boży dla mnie. On jest absolutem. Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Amen. Koniec.